Ah, good afternoon, sir, and how are we today?
Better. Better? Better get a bucket. I'm gonna throw up.
Gaston, a bucket for monsieur.
Dobry wieczór, kochani. Witajcie na dokładce, odcinek 26. Ja nazywam się Pres Perez, a ze mną dzisiaj jest Deusz.
Cześć.
I Razer.
Dobry wieczór, kochani.
Mamy dzisiaj dokładkę horrorów. Cały czas się zastanawiam, czy ją nazwiemy dokładka horrorów, bo to fajnie brzmi. Z drugiej strony w zeszłym roku już mieliśmy horrory i tu fajnie by było zrobić taki cykl, żeby co roku robić taką
deklinację horroru, tak? Po prostu. Nie, akurat no, na język przykład... polski jest dość gibki, także spokojnie z 7 lat mamy.
No, albo moglibyśmy to po prostu nazywać Halloween 2024 i tak dalej, ale to jest mniej zabawne chyba, nie?
Nie, to właśnie lepiej. To już teraz mi się wydaje, że jak było dokładka horrory, teraz będzie horrorów, to w przyszłym roku będzie dokładka horrorami.
Albo z horrorami.
Tak, z
albo
horrorami.
Z horrorów.
O, czyli jednak macie rację.
Albo
czyli...
o horrorzych.
O, też może być.
Horror na polski tłumaczenie to wstręt, to potem zrobimy wstręty.
Horror to wstręt?
No tak wpisałem.
Ciekawe. To jakiś
horror
taki...
jako dislike.
A to nie ma takiego wyrazu w języku polskim jak horror? Że tak pociągniemy to...
Horror. To jest horror. To chyba tak się mówiło, nie?
No, ale czy to właśnie nie jest jakiś ten angielszczyzm?
No nie wiem, musiałbyś wklepać, bo jak ja będę klepał, to znowu będzie słychać klawiaturę.
Film grozy. O, jeszcze filmy grozy.
O, groza, zgroza, może coś takiego. Groza. Koszmar, Gryzota. Nie wiem. Swoją drogą telefon ładuje się na kanapie, więc dzisiaj nie będę wam hałasował.
To na pewno by się dobrze pozycjonowało. Dokładka, koszmar.
A ostatnia dokładka o horrorach ever to będzie dokładka horror z wykrzyknikiem na końcu. Jak już będziemy tacy
the
starzy.
Horror, the horror jeszcze.
Albo właśnie the horror, czyli sławny cytat z Czasu Apokalipsy Marlon Brando.
Który wcale nie jest horrorem.
Tak, zaskoczenie. Oszukali nas. Ale żeby usłyszeć to słowo, to trzeba przebrnąć najpierw przez pierwsze 3 godziny.
8 godzin, tak. Jak typy płyną w łódce.
Ale to jest świetny film, nadal. No. Zwłaszcza wersja reżyserska, ta ostatnia, ostateczna, której jeszcze niestety nie miałem okazji obejrzeć, ale zakupiłem ją drogą kupna w wersji
Snyder
cyfrowej.
Cut?
Tak, Snyder Cut.
Więcej slow-mo, jak płynął
tam w ogóle. Tam w ogóle kręcenie Apocalypse Now było horrorem, przecież oni tam mieli koszmarne problemy na planie. Martin Sheen dostał zawału serca w ogóle na planie tego filmu, a miał lat mniej niż my mamy teraz z Maćkiem, także...
Cienia. Wiecie.
Ale miał dobrą wymówkę, bo Coppola kazał mu pić alkohol naprawdę w ilościach ogromnych, żeby dobrze
wciąż
zagrał.
A Martin Sheen powiedział, o nie, ja nigdy nie piję alkoholu w dużych ilościach.
Jeszcze narkotyki, zresztą jest nawet taki fajny fragment, chyba na YouTube go widziałem, jak Król Kupa z Mario Bros, z Bobem Hoskinsem i z Leguizamo. Jak się nazywa ten aktor? No znany aktor, już
Dennis Hopper.
Dennis Hopper, dziękuję. Jak Dennis Hopper, z kolei on też, nie wiem czy to była sugestia reżysera, ale on palił trawkę na planie cały czas. Jest taki fajny fragment, jak on właśnie rozmawia z Coppolą o jakiejś tam scenie i zanim jeszcze zaczęli ją skręcić, to on już jest zjarany i to zabawne jest na maksa, taki prawdziwy Dennis Hopper, a nie ten udawany, nie? To jest fajne. Także polecamy wszystkim Czas Apokalipsy, ale my dziś nie o tym. Jak się zapewne domyślacie, mamy dzisiaj trochę horrorów. Mamy 4 gry i 5 filmów. Razem 9 pozycji i myślę, że nie ma co teraz już przedłużać tego wstępu. Newsów oczywiście nie ma, bo to dokładka.
Newsy horrorowe.
Newsy horrorowe są takie, że Krztusiec wrócił, tak, Deusz? Mówiłeś o tym przed nagraniem. Także szczepcie się, moi drodzy.
Są 2 newsy jeszcze, bo zima się zbliża, to jest drugi news horrorowy.
Tak, to też prawda.
Witamy
w ten weekend przestawiamy zegarki, więc będzie ciemno, jak będziecie wstawać do pracy i będzie ciemno, jak będziecie wracać z pracy.
Super.
The horror, the horror. Tak jest, moi drodzy. No okej, słuchajcie, mamy dzisiaj ciekawy zestaw gier. Każda z nich jest w sumie nieco inna, chociaż wszystkie możemy zawrzeć w tematyce horrorów. O 2 z nich już słyszeliście na poprzednim odcinku normalnej rozgrywki, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o nich trochę szerzej. A zaczynamy od tytułu, który ty mi, Amadeusz, podsunąłeś ostatnio. Pewnie nie miałeś kiedy w niego zagrać, bo ty dopiero wróciłeś z delegacji.
Tak, tak, no ja niestety, tylko, znaczy, tylko odpalałem wcześniej jeszcze, ale no nie przeszedłem, nie grałem w sumie długo, no tak natomiast... chciałem zobaczyć, czy to wygląda tak samo, czy to w ruchu wygląda tak samo jak na trailerach, o.
No ja ci muszę podziękować za tę polecajkę, ja tę grę kupiłem po naszym nagraniu, ona nie jest droga, bo ona kosztowała tam z 50-60 zł. Według Steam przejście gry zajęło mi 4 godziny, ale z moim tempem grania, robieniem pauzy, wstawaniem od komputera i tak dalej, podejrzewam, że było tego trochę mniej. Na YouTube te gameplaye całej gry mają z 2,5 godziny chyba, jakoś tak. To jest bardzo dziwna rzecz, ale bardzo się cieszę, że w nią zagrałem. Ja skończyłem w nią grać 5 minut temu, przed nagraniem. Musiałem wyjść z domu w międzyczasie, a grałem w nią sobie tak od czasu do czasu, dosiadałem się do niej i w końcu już wiedziałem, że to jest finał i mówię, muszę zobaczyć napisy końcowe tej gry, bo no, mnie pochłonęła i bardzo mi się w niej podobało wszystko. Od oprawy graficznej, poprzez klimat i fabułę. To jest bardzo miłe zaskoczenie. Ja o tej grze nic nie słyszałem, ty mi powiedziałeś i kurczę, uważam, że warto w to zagrać. To jest ciekawe doświadczenie.
Bo to trzeba powiedzieć, bo chyba nie wspomnieliśmy, że to jest indyk chyba przez duże i, nie? Że to jest mniejszy tytuł.
Tak, to jest...
mały tytuł, odważny i stylistycznie, i tematycznie.
Tak.
Ma praktycznie zerową, jakąkolwiek zerową promocję. Bo ja też na niego trafiłem zupełnie przypadkiem, więc to jest takie indie tak? Najbardziej jak sobie można to pomyśleć w obecnych czasach, w 2024 roku. Ale przede wszystkim no to, co przyciąga do tej gry od pierwszego strzału, to jest oprawa graficzna oraz styl samej gry. I jakość grafiki, bo ta gra wygląda, nie wiem, jak z ery, nie wiem, PSX, z przełomu PSX i PS2, można
to
było
chyba
tak
jest
powiedzieć.
Takiego, tak, no. Najlepsze porównanie. Aczkolwiek oczywiście ta grafika jest znacznie lepsza niż wtedy, ale ona jest tak stylizowana.
Tak, ona jest tak, jak my pamiętamy, że ta grafika mogłaby wyglądać na przełomie tych generacji, ale oprócz samej grafiki, czyli tego, jakie wykorzystuje kolory, tekstury, ziarno, modele postaci i tego typu techniczne elementy.
Nawet zasięg rysowania w sumie.
Tak, to ta gra jest też stylistycznie odważna i bardzo trudno w ogóle opisać, na czym ta odwaga, ta stylistyczna odwaga polega, ale sam design tych postaci, poziomów od razu pokazuje, że ta gra... nie dzieje się, że tak powiem, w żadnym świecie, który możecie sobie wyobrazić, tak? To znaczy... nie jest żaden horror, który się dzieje w odludnym lesie albo w zamkniętym hotelu.
Ale
tylko on jest...
jednak możemy chyba sobie go wyobrazić, bo mieliśmy takie książki, mieliśmy takie filmy. W sumie, gdyby się zastanowić, to mieliśmy też takie gry, może w nieco innym klimacie. No chociażby Soma, ona co prawda działa się w stacji badawczej pod wodą, a tymczasem w mouthwashing, bo ja nie wiem, czy myśmy w ogóle powiedzieli tytuł tej gry. Mouthwashing się nazywa gra. Akcja dzieje się na statku kosmicznym, który się rozbił. I załoga jest zamknięta wewnątrz tego statku i nie ma raczej zbyt dużych szans na przeżycie. Mm-hmm. Może tak. Więc no, chyba można sobie wyobrazić jednak, wiesz, taką... To jest w ogóle, to jest ekipa, słuchajcie, takiej, nie wiem, kosmicznej ciężarówki. To jest statek, który przewozi po prostu produkty. I oni nawet nie wiedzą, co znajduje się w luku, tym, nie wiem jak to powiedzieć, w cargo, bo luk bagażowy to nie jest dobre słowo. I oni nawet nie wiedzą, co oni przewożą, to są zwykłe rzeczy codziennego użytku. I oni po prostu lecą na kolejną misję, podczas której właśnie dochodzi do tragedii. I mamy pięcioosobową załogę kapitana, drugiego pilota, głównego mechanika, młodego chłopaka, który się na tego mechanika szkoli pod okiem tego głównego mechanika i jeszcze pielęgniarkę, czy też studentkę medycyny. I to jest cała załoga tego statku. 5 osób, duży statek. Bez dużego spoileru mogę powiedzieć, że samo otwarcie gry, czyli pierwsza minuta gry pokazuje, jak kapitan statku, mimo tego, że widzi w systemie, że lecą na asteroidę i powinien ją ominąć, decyduje się w nią wlecieć. I to właśnie doprowadza do tragedii. Tak otwiera się gra, a potem fabularnie opowieść skacze. Ona nie jest chronologiczna. My widzimy, co się dzieje przed wypadkiem i wtedy wcielamy się w rolę kapitana i widzimy też, co się dzieje po wypadku i wtedy wcielamy się w rolę drugiego pilota. I fabuła nam skacze 2 dni przed tragedią, 5 miesięcy po tragedii i tak dalej, nie? Mhm. Więc, bo ty to już krótko grałeś, nie? Jakby ja wiem,
o co ci chodzi z tym,
bo wiesz, cały, w ogóle samo otwarcie też jest surrealistyczne, bo tam jest, to jest w ogóle horror nieco psychologiczny, ja bym powiedział.
Właśnie chciałem powiedzieć, że to chciałem powiedzieć, że tego słówka mi zabrakło, że nie, że się rozgrywa może w lokacjach, które sobie trudno wyobrazić, tylko on jest surrealistyczny.
Surrealistyczny, tak, jest na maksa, to się zgadza.
Że on ma, że tam są jazdy, widzenia i tego typu rzeczy, czyli że to nie jest taki horror, że właśnie, nie wiem, coś nas będzie gonić po lesie.
Chociaż też coś nas tam czasami będzie gonić, różne rzeczy się będą dziać. Jest dosłownie kilka jumpscare'ów, ale właśnie sam temat tej historii, klimat i to, jak wygląda kapitan po wypadku, bo kapitan przeżył i na pewno widzieliście go w zwiastunach czy też w grafikach promujących grę, on jest jakby głównym elementem tej promocji, jest też tym najbardziej obrzydliwym jej elementem, bo kapitan jest cały popalony, z jednym okiem, zawinięty w bandaże od góry do dołu, nie ma dłoni, nie ma stóp i w agonalnym wręcz stanie leży w tym pokoju lekarskim, gdzie my jako jego zastępca, który teraz został dowódcą załogi, przychodzimy często, żeby wkładać mu do buzi tabletki przeciwbólowe. Mhm. Bo on jest w tak agonalnym stanie, że jedyne co jakby jest w stanie ten jego ból zaspokoić, to są te tabletki, a one się oczywiście kończą. Tak samo jak kończy się wszystko na statku. No i reszty wam już opowiadał nie będę, bo uważam, że warto tej gry doświadczyć, zwłaszcza, że ona jest naprawdę krótka. Ona porusza różne takie właśnie psychologiczne tematy, jednocześnie atakuje nas takimi surrealistycznymi wizjami. Fajnie obserwuje się ten statek przed katastrofą, po katastrofie, kiedy coraz więcej wydarzeń już jest... Boże, brakuje mi słowa. Za nami, kiedy już jesteśmy głęboko w tej grze, to fajnie się obserwuje. Aha, czyli ten ekran jest zbity, bo 2 miesiące temu wydarzyło się coś, co ja dopiero teraz zobaczyłem i ta fabuła układa nam się z takich puzli, które nie są jakoś szczególnie skomplikowane, natomiast są na tyle umiejętnie zrobione, że to po prostu wciąga. Jedyny zarzut, jaki ja mam, ale to tak naprawdę nie jest zarzut, to jest trochę po prostu szkoda, tak jak Amadeusz zaznaczyłeś, to jest tytuł indie, więc on nie miał wysokiego budżetu, tam jest bardzo dużo dialogów i wszystkie te dialogi są czytane. A jest to o tyle, ja bym bardzo chciał, żeby one były po prostu nagrane przez aktorów głosowych, dlatego że ta gra ma też świetny dźwięk. Wszystkie efekty dźwiękowe, ambient, jakaś muzyczka przygrywająca w tle, oddechy, czy śmiech, czy inne takie, tego typu dźwięki, które wydają z siebie ludzie na tym statku, są fantastycznie dobrze zrobione. I aż szkoda, że te dialogi trzeba czytać. One mają taki trochę irytujący system klawiatury, co ma wiele gier japońskich i chińskich bajek, czyli tego takiego stukotu, że pojawia się napis, na przykład dzień dobry panie Amadeuszu, jak minął panu dzisiaj dzień? I jest nie? Przy każdym pisanym zdaniu. Ale do tego się człowiek szybko przyzwyczaja. To też nie jest tak, że to są ściany tekstu rodem z Disco Elysium czy z Fallouta. To są raczej takie dialogi, które dosyć szybko płyną i tak naprawdę połowa tej gry to jest rozmawianie z tymi ludźmi. Chodzenie od człowieka do człowieka i rozmawianie z tymi ludźmi. Jakieś proste zadania w stylu przygotuj tort urodzinowy, dostań się do jakiegoś pomieszczenia, które jest zamknięte i wszystko to tak naprawdę jest pretekstem do tego, żebyśmy poznawali całą opowieść. I ona, szczerze mówiąc, jest dla mnie troszkę niezrozumiała. To znaczy na koniec tej gry, kiedy ja już się wszystkiego dowiaduję, bo tam też jest oczywiście twist fabularny i tak dalej, który jest całkiem dobry, to pod koniec tej gry ja uważam jednak, że jakby clue całej sprawy, czemu to się wydarzyło, jest troszeczkę podane zbyt lakonicznie. Nie przekonuje mnie do tego, co się wydarzyło. Natomiast pewnie nie będę w to grał drugi raz, ale może obejrzę sobie jakieś omówienie na YouTube, gdzie ktoś mądrzejszy ode mnie... Bo to nie jest też tak, że tam nie wiadomo, jakiej analizy potrzeba, ale jednak jest parę elementów. No widzisz, nie możemy pogadać, bo grałem tylko ja, zresztą nie będziemy słuchaczom spoilować. Dzisiaj postaramy się raczej bezspoilerowo omawiać, bo wszystkie te tytuły, o których rozmawiamy, to są nowe rzeczy, filmy tak samo, więc nie będziemy wam psuć zabawy spoilerami, ale... Ale ogólnie mouthwashing podobało mi się bardzo, to jest świetne zaskoczenie, bardzo umoczone właśnie w surrealizmie, cały finał też jest taki dosyć mocno surrealistyczny. Są naprawdę dobre momenty w tej grze i to też gameplayowo dobre, chociaż oczywiście nie spodziewajcie się cudów, ale jak na tego typu grę jest po prostu, tam jest po prostu dużo dobra, no. To jest fajny tytuł, który warto ograć.
Tak, no szczególnie nie pominąć, bo mówię, no bo ta gra to jest tytuł, który totalnie pewnie by przeszedł poza radarem większości tak. słuchaczy.
Aczkolwiek też to nie jest gra dla każdego. To uczucie klaustrofobii, beznadziei, tematy uzależnień, jakichś zawodów życiowych, nieudacznictwa i tak dalej, plus ten gore, który tam jednak
troszeczkę
jest.
Tak, a właśnie gore. A czy uważasz, że na przykład ta grafika stylizowana na PSX-a umniejsza horrorowatości?
Nie, to ona znaczy... dodaje. Moim zdaniem to tak? dodaje horrorowatości. To jest dla mnie, to jak ta gra jest zrobiona, jest dla mnie atutem, nie wadą. Mhm. I ten filtr kropkowany, i ten zasięg rysowania, i to, że oni wszyscy przez to są tacy właśnie no klockowaci mocno, to jest dla mnie, to strasznie buduje to dla mnie klimat.
Okej, okay. No bo czasami jest taka opinia, że wiesz, że jakby, że tej horrorowatości we współczesnych grach dodaje fakt, że one są coraz bardziej fotorealistyczne.
A to ciekawe, bo bardzo dużo indyków teraz idzie w stronę survival horroru. Najwyraźniej skończyła się moda na boomer shootery i zaczęła się moda
no,
na...
No niemożliwe.
Niemożliwe, wiem, no ale widzisz.
O czym teraz będą dokładki?
No chciałem powiedzieć, że trzeba nagrać dokładkę, póki jest moda.
Dokładnie. A to już, dawaj, anulujemy te horrory. Lecimy w boomer shooter. Nie, ale faktycznie zauważyłem, teraz był Steam Next Fest. I jest cała masa gier, które wyglądają i grają się jak pierwsze Resident Evil czy Dino Crisis. Z takim twistem mniejszym lub większym, trochę bardziej współczesne, trochę mniej kwadratowe, a czasami wręcz bardziej kwadratowe niż pierwszy Resident Evil. Wszystkie w oprawie z ery PSX, wszystkie nawiązujące właśnie do tej spuścizny survival horrorów lat 90. Mhm. Także wiesz, oczywiście, że to są gry, które przejdą bokiem, bo większość graczy dzisiaj nastawiona jest na tytuły AAA i chcą tylko tych najgłośniejszych, największych tytułów z reklamami w kinie i w telewizji, ale warto się czasami pochylić nad tymi indykami, bo tam jest cholernie dużo dobra i tak samo jak mieliśmy wysyp boomer shooterów, teraz zaczyna nam się mały wysyp tych horrorów, to pewnie i w innych kategoriach jest tego dużo, chociażby w autkach, które co chwilę gdzieś tam polecamy, prawda? Co chwilę inne auta. I wszystkie zazwyczaj całkiem udane.
Ale to jest fajne, że właśnie te mody przychodzą. Była moda na boomer shootery, teraz są te survival horrory. Kto wie, czy nie przyjdzie na przykład właśnie moda a propos autek na car combaty i tak dalej. I przez to, że już wyrosło pokolenie graczy wychowane na PSX-ie, które teraz dorwało się do Unity i Unreal Engine'a i potrafi zrobić w tej samej estetyce, do której mają nostalgię, tytuły indie, których teraz nie ma na rynku i jakby przeżywamy, wiecie, taką drugą erę PlayStation, gdzie dostajemy kolejną porcję takich gier, to jest fajne, bo zaraz będzie, wiecie, powrót jakiś, może znowu moda na jeszcze jakiś inny gatunek, który tak, jest niepopularny w mainstreamie.
Tak, ta moda ma też tę zaletę, że ona kreuje konkurencję. To znaczy, jak wiecie, mieliśmy jedne autka, to się cieszyliśmy, że mieliśmy autka i jakich by one wad nie miały,
to
i tak
grało.
Się grało w te autka, bo to były te jedne autka na rynku. W tym momencie, jak se chcesz zagrać w autka, to masz 10 różnych gier do wyboru, więc te gry musiały się, jakby muszą być coraz bardziej dopieszczone albo oferować jakieś nowe elementy, bo podobnych tytułów jest już kilka na rynku, więc jest ta konkurencja i rywalizacja. Więc tutaj też, no jak się taki gatunek robi w branży indie popularnej, wyjdzie tych gier kilka, to tak naprawdę no każda kolejna już jest dopieszczana i bierze pod uwagę krytykę z poprzednich tytułów, nawet konferencyjnych i nawet nie tego samego studia, więc to też jest jakby ciekawe, jak mimo mody na jeden określony gatunek, który ma coś odtwarzać, te gry mimo wszystko starają się jakąś wartość dodaną swoją też mieć.
Tak jest. I oczywiście mouthwashing nie jest w ogóle survival horrorem sensu stricte. Ta gra nie ma nic wspólnego z Resident Evil czy z Dino Crisis.
No właśnie, to jakbyś miał tak, wiesz, zakategoryzować
no
tę
właśnie.
Grę do Wikipedii.
Jak to się gra?
Symulator chodzenia?
To jest symulator chodzenia, tylko Szczerze mówiąc, bardziej niż Soma, jednym z moich ulubionych horrorów growych i jedną z moich ulubionych historii science fiction łamane na horror w ogóle, bardziej niż Soma, Mouthwashing skojarzyło mi się z taką grą Konsorcjum. Była taka gierka kiedyś, ona była bardzo krótka, to była gra science fiction, działa się na pokładzie samolotu, na którym jesteśmy wysłani, żeby zapobiec bodajże atakowi terrorystycznemu. I tam wszystkie nasze decyzje mają wpływ na przebieg tej gierki. Ona była krótka, potem studio zaczęło robić sequel, który nazywa się Consortium The Tower. Ten sequel w 2017 roku wylądował w Early Access i do dzisiaj w tym Early Access jest. A i co ciekawe, grając w Mouthwashing, przypomniałem sobie o Consortium, odpaliłem Steama i okazało się, że w tym roku wyszło Consortium Remastered, które jednocześnie dostało też wersję VR, niestety sprzedawaną osobno. I to jest bardzo ciekawy tytuł, on nie jest horrorem, ale tak naprawdę skojarzyło mi się to z tym. A dlaczego? Dlatego, że w sumie w Mouthwashing też chodzimy w obrębie jednego zamkniętego statku. Mamy kilka pomieszczeń, których szybko nauczymy się na pamięć. Możemy do nich dojść zazwyczaj tylko dwiema drogami, więc będziemy mieli tą salę główną z kuchnią, z telewizorem, ze stołem, z kanapą. Będziemy mieli ten pokój medyczny, ładownię, o, to jest to słowo, czyli cargo. Będziemy mieli pokój techniczny, mostek kapitański i coś jeszcze, może teraz zapomniałem. Natomiast w tej grze chodzimy po prostu po tych samych miejscach, w różnych momentach tej historii, tak jak już powiedziałem, pokazanych niechronologicznie i rozmawiamy z ludźmi, którzy mówią nam, co mamy zrobić. Na przykład okazuje się, że będzie nam potrzebna siekiera, powiedzmy. No i żeby do tej siekiery się dostać, to musimy iść do ziomeczka, który się nie rozstaje z tą siekierą. I teraz, żeby on tą siekierę nam oddał, będziemy musieli go upić. A żeby go upić, musimy zrobić tam jakiś koktajl. No i generalnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że my w kółko tylko składamy jakieś przedmioty, ale w kółko idziemy od osoby do osoby. Zazwyczaj w trakcie każdego fragmentu gry musimy porozmawiać ze wszystkimi i wtedy, kiedy na przykład właśnie zdobędziemy tą siekierę albo temu naszemu biednemu kapitanowi podamy leki przeciwbólowe, to gra rozmywa się dosłownie przed nami. Nie przeraźcie się, ta gra ma taki efekt, jakby się zawiesił komputer. W pewnym momencie robi i nagle się rozpływa ekran i jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I no w zasadzie to jest cała gra. Czyli trochę symulator chodzenia, trochę kombinowania z guziczkami, ale powiem wam, że to nie są zagadki z jakichś point and clicków, to nie są żadne trudne rzeczy, ani tym bardziej żadne tam montowanie siekierki rodem z survivalu, nic z tych rzeczy. No. To jest przede wszystkim gra fabularna, która kładzie nacisk na opowiedzenie nam tego, co się na statku wydarzyło. Mhm.
No okej, czyli polecamy ostatecznie, bo już tak...
Ja bardzo polecam, naprawdę bardzo, bardzo duże zaskoczenie i nie powiem, że wspaniała, bo to jest koszmarna historia, ale naprawdę ciekawa przygoda, jeżeli ktoś lubi horrory i tego typu klimaty.
I szczególnie jak na przykład chce sobie zagrać w Halloween albo w okolicach Halloweena, nie ma dużo czasu, tak jak mówiłeś, że to tak. Dwa wieczory i można to sobie skończyć.
No właśnie to jest największa zaleta dla mnie. Gdyby to był jakiś długi tytuł, to pewnie bym nie spróbował, a tutaj byłem zaintrygowany tym zwiastunem, takim dosyć szalonym. Podoba mi się bardzo styl graficzny, więc jak to właśnie jest na tam dwie godziny z hakiem, czy dwa wieczory grania, to jest duży plus dla mnie, więc pewnie jakoś spróbuję, jak będę miał czas.
Tak, i tu od razu mała podpowiedź z mojej strony. Gra się sejwuje tylko i wyłącznie na początku każdego kolejnego rozdziału. Nazwijmy to rozdziałami, bo tam nie ma tytułów, znaczy nie ma numerów rozdziałów. Jest, tak jak już mówiłem, 2 godziny przed tragedią, 2 miesiące po tragedii i tak dalej. Natomiast ona się sejwuje zawsze na początku kolejnego rozdziału, więc jeżeli na przykład przerwiecie w połowie, tak jak mi to się zdarzyło, w połowie próby dostania się, powiedzmy, do szafki z lekarstwami, no to jak wróciłem do gry następnego wieczoru, okazało się, że muszę całą tę sekwencję rozpoczynać od nowa i znowu ze wszystkimi rozmawiać i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie?
A taki rozdział to ile trwa mniej więcej?
Zależy. Niektóre trwają 5 minut, inne trwają 10.
No dobra, to malutko, no.
Tak, to nie są jakieś długie rozdziały, bo sama gra jest krótka.
No w sumie tak, tylko, no tak, czyli to jest tam kilkanaście rozdziałów, a nie na przykład 3 co 45 minut.
Si.
Okej. Okay.
Mouthwashing, moi drodzy, a teraz przechodzimy do tytułu, o którym Maciek wspominał już w kilku zdaniach na poprzednim odcinku rozgrywki, czyli Silent Hill 2, remake od polskiego Bloober Team. W ramach ciekawostki powiem wam, że sprzedali w kilka dni 1 000 000 sztuk, więc wszyscy są bardzo zadowoleni. Zobaczymy, jak ta sprzedaż pójdzie dalej, natomiast oczywiście recenzenci wystawiają bardzo wysokie noty. Gracze, z tego co widziałem, też są bardzo zadowoleni, nawet ci korowi fani oryginalnego Silent Hill 2, więc wychodzi na to, że wyszło całkiem dobrze. Maciek, podzielisz się z nami zaraz swoimi wrażeniami po ukończeniu całości, natomiast ja bym chciał tylko od ciebie dodać dosłownie parę słów na start, bo ja grałem w tę grę, ale grałem w nią niedużo. W którym ja teraz jestem momencie? No, już tam popiera mi do głowy, jak się pojawił, bla, 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 już tam poszedłem dalej, mam shotgun, pistolecik, wszystko tego, ale gram z przerwami, bo z jednej strony ta gra, oprawa graficzna, dźwięk, klimat, to jest niesamowicie dobrze zrobione. To, jak ta gra wygląda, to jest po prostu, to są czapki z głów. Fantastyczna oprawa, która buduje ten klimat. Ona musi budować, bo tutaj najbardziej straszy to miasto i te pomieszczenia, do których wchodzimy i nie wiemy, co tam na nas będzie czekać. Abstrahując oczywiście od fabuły i od tej całej historii, która tam się dzieje w tle, ale jednak ta historia dzieje się w tle. A na pierwszym planie mamy te eksploracje, typowy survival horror, w którym musimy dostać się do punktu A, a żeby dostać się do punktu A, musimy zdobyć klucze, które są w punkcie B. Nasz bohater zaznacza te fragmenty na mapie, ale nie ma żadnych objectives, nie jest powiedziane wprost, co mamy zrobić, więc często musimy się nad tym zastanawiać. Chociaż jest to dosyć prostolinijne i liniowe, przynajmniej po tych paru godzinach, które ja ograłem. Ale ta gra, przez to, że jest głównie jednak o chodzeniu i szukaniu wiadomo czego, wiadomo czym, jest nużąca. Bo ona jest straszna, ale ona też jest nużąca. I chodzenie po tym apartamentowcu, po miasteczku, próbowanie sobie, i w ogóle granie w nią z przerwami, tak jak ja grałem, jest totalnie bez sensu, bo po dwudniowej przerwie otwierasz tą mapę i nie wiesz za bardzo, gdzie iść. Oczywiście to jest moja wina, tak, ale jest to powoduje trochę takie uczucie zagubienia, które prawdopodobnie jest celowe w tej grze, natomiast to chodzenie i szukanie, a tu monetę, a tu fragment płyty, a tutaj klucz, powoduje, że momentami ma się wrażenie, że gra się w walking sim, a nie w survival horror. Natomiast twórcy dodali dużo więcej elementów walki, dodali dużo więcej potworów i tutaj troszeczkę ta gra chciała być bardziej jak Resident Evil 2 remake, a nie jak oryginalny Silent Hill 2, co wyszło bardzo dobrze. Dla mnie to jest spoko, bo ta akcja powoduje, że no, czasami coś się chociaż w tej grze dzieje. Tylko i tu jest super zaleta. Brak amunicji, brak apteczek, ja gram na normalnym poziomie trudności, powoduje, że my naprawdę musimy się starać. Nie ma tutaj autosave'a, nie ma tutaj quicksave'a. Save'ujemy tylko i wyłącznie w punktach na mapie, tak samo jak to się zresztą robiło w oryginale i w Resident Evil. Przez co naprawdę trzeba grać w skupieniu, bo wystarczy jeden błąd, żeby dostać naprawdę niezłe wciry i potem z resztką życia będziemy się tułać po tych korytarzach, szukać jakiejkolwiek apteczki po drodze, ginąc jeszcze ze dwa razy, cofając się do checkpointa i wtedy już wiedząc, co czmycha za rogiem, bo te potwory są zawsze w tych samych miejscach, jakby jesteśmy w stanie się na to przygotować. I ten fragment plus to otoczenie w tej współczesnej grafice ze współczesnym dźwiękiem, zresztą oryginał miał ten sam efekt, powodują, że ja jestem zmęczony grając w tę grę, bo ja się stresuję. Wiesz, o co chodzi, Deusz? Twój ulubiony rodzaj grania.
Tak, tak.
Jakby z jednej strony kręci mnie to na maksa, że ta walka jest wymagająca, że ja nie mam stosu apteczek i stosu nabojów, ale z drugiej strony ja się stresuję, bo ja wiem, że ja muszę obserwować otoczenie. Ja wiem, że niektóre potwory nie uruchamiają radia i zaraz mnie coś z tej łazienki może zaatakować, plus nie pamiętam tak dobrze oryginału, żeby wiedzieć, co teraz będzie za rogiem i muszę się skupić. A ta gra jest naprawdę, naprawdę straszna. W związku z czym to tylko takie moje przemyślenia z tego grania, którego ja doświadczyłem ostatnio, ale Maćku, ty przeszedłeś i teraz już oddaję tobie głos.
No nie chciałem ci przerywać, od razu mogę nawiązać do poziomu trudności. Ja grałem na prostym i to był w sumie błąd, bo ten prosty jest naprawdę prosty i jak ktoś się boi horrorów, to polecam grać na prostym, bo jest taki zapas apteczek i taki zapas amunicji, że ja miałem, wiesz, pod koniec gry miałem chyba ze 20 czy 30 tych małych apteczek, z 15 tych większych zastrzyków, mnóstwo amunicji do pistoletu, tam ze 100 naboi i tak dalej, więc, a mimo tego I tak, ta gra była straszna i musiałem sobie tłumaczyć, że dobra, nieważne, jak na mnie coś wyskoczy, to przecież mam się czym ulecić, ale człowiek i tak się bał. Bo rzeczywiście ta gra męczy psychicznie. Wiadomo, że to jest jej założenie. W ogóle ja tu będę później pewnie jakieś kontrowersyjne tezy wygłaszał i wiele razy powtarzał, że takie jest pewnie założenie tej gry, ale ja generalnie ją przeszedłem trochę na siłę, bo też już się miałem dosyć, ale chciałem jednak ten tytuł skończyć, no żeby było, że ten kultowy remake kultowego tytułu mam odhaczony, bo ta gra rzeczywiście jest męcząca przez to, że w niej gra się w tych, łazisz po tych ciasnych korytarzach, mało widać, nawet jak masz latarkę, to ona niewiele oświetla i to jest wiadomo specjalnie zrobione. Jak się poziomy zmieniają na te takie piekielne, czyli wiecie, chodzicie po hotelu, on jest normalny, jak już wszystko zwiedzicie, to jest cutscenka i nagle ten sam hotel jest w takiej wersji koszmarnej, gdzie ściany są zobdrapane i zardzewiałe i wiszą jakieś pokrwawione, pobrudzone prześcieradła wszędzie, jest taka atmosfera zgnilizny, zepsucia i tak dalej. Te dźwięki cały czas działające na nerwy, bo to są takie ambientowe dźwięki, gdzie wiecie, jest dźwięk jakby zaraz miał być jakiś jumpscare i potem ten dźwięk cichnie. I dopiero jak się człowiek po kilku godzinach grania nauczy, to wie, że dobra, ten dźwięk nic nie znaczy, ale wciąż ci to działa na psychikę. I jak człowiek godzinami brnie w tą ciemność, bo przechodzi się jedne korytarze i myślisz, że już się skończy etap, a idziesz na kolejne piętro i dalej brniesz w tą ciemność. I jakby wydaje mi się, że ona działa tak fajnie podświadomie, bo ja właśnie byłem zmęczony tym, że ja chcę wyjść na balkon, ja chcę zobaczyć słońce i światło, ja chcę z ludźmi porozmawiać, a nie takie wieczne brnięcie w te takie czarne, ciemne piwnice, korytarze klaustrofobiczne, ciasne, gdzie nic nie widać i jakby... No to jest, ona męczy psychikę. Prawdopodobnie takie było założenie. W takim razie deweloperzy się super wywiązali.
A widzisz, ilu graczy spędza tak całe swoje życie w tych piwnicach?
To piwniczaki są przyzwyczajone dla nich, to wiesz, nic strasznego. Czują się jak w domu. Ale właśnie, więc zgadzam się tutaj z tymi twoimi takimi, powiedzmy, że to są zarzuty. I muszę powiedzieć, że potem jak tę grę skończyłem, to jestem trochę nią zawiedziony. Ponieważ ten Silent Hill 2 mityczny, który wszyscy przywołują, o, jaka to była gra, na PlayStation, Silent Hill, najbardziej dwójka, ten, to tak naprawdę my wspominamy 10% tej gry, które pamiętam. Bo opiera mi do głowy, a tutaj, a zakończenie, o co chodziło. A mgła, a te listy, a jak potem idziesz, pójdziesz łódką i coś tam ten. Ale pozostałe 90% tej gry, której nikt już nie pamięta, to jest łażenie po tych ciemnych korytarzach z jednego końca mapy na drugi, bo tu masz kłódkę, więc brniesz przez ciemne korytarze, boisz się, bo zaraz coś na ciebie wyskoczy. Jak zrobisz 7 korytarzy, to znajdujesz klucz, więc się musisz wrócić, otwierasz i masz dalsze korytarze i znowu znajdujesz coś, żeby ten, więc masz tam zagadki, które łączą w sobie jakieś takie absurdalne przedmioty, że nagle znajdujesz, wiesz, pół płyty właśnie, to co wspominałeś, gramofonowej i potem znajdujesz nagle klej i to łączysz i wkładasz do szafy grającej.
Ale to akurat nie są absurdalne zagadki. Połączenie płyty nie było jakieś takie absurdalne moim zdaniem. Absurdalne są lody śmietankowe z sierścią psa
nie
z Monkey
Island. Że nagle dyrektor hotelu ma w szafie maszynę, do której wkładasz monety, które znajdujesz w różnych miejscach i tam jest wiersz, i zależnie od tego, jak to już... No to jest jakiś abstrakt, co to są za...
No to są takie puzzle, no.
I wiadomo, no ale to są takie puzzle właśnie, no, abstrakcyjne. Mi to przypomina właśnie Resident Evil, czy nawet te Monkey Island i inne takie przygodówkowe rzeczy, że to nie są takie w miarę... Najbardziej logiczne to jest, że wiesz, jest kłódka i gdzieś jest do niej klucz. Ale tak. Potem to
chociaż
się zmienia,
masz shotgun,
wiesz.
Nie? No i mógłbyś po prostu tę kłódkę rozwalić, ale wiadomo, no nie będziemy się czepiać takich rzeczy. No, to
ale
jest
właśnie
tego typu
część tych zagadek jest absurdalna i im więcej w to grałem, tym więcej zobaczyłem, że właśnie większość to jest tylko łażenie, a od czasu do czasu trafiamy albo na cutscenkę, albo znajdujemy jakieś fajne notatki. Wszystko to, co buduje ten cały mistyczny lore i tą historię, którzy wszyscy wspominają, te postaci, co one reprezentują, jaka jest ich historia, co się tam mogło naprawdę wydarzyć i tak dalej. Ale to jest tylko mała część tej gry. I uderzyło mnie, że w swoim czasie Silent Hill rzeczywiście był przełomowy. I my to wszystko pamiętamy, że wtedy on robił dużo rzeczy jako pierwszy. Jako pierwszy był taką grą, przynajmniej mainstreamową, taką traumatyczną i z tą całą historią, ale też właśnie z tą mgłą, z tym błądzeniem, z tym siadaniem na psychikę i tak dalej. Ale od tego czasu gry ewoluowały, pojawił się cały rynek gier indie I pojawiło się mnóstwo horrorów, które również zajmują się zgłębianiem tematów chorób psychicznych, depresji, wiecie, wszystkich takich ludzkich, trudnych spraw.
Mhm. Znaczy tak naprawdę wcześniej też już były takie gry, chociażby Sanitarium, ale o tej grze pewnie większość graczy już nie pamięta, no, tym było, bardziej, że to tak. Była gra pecetowa.
To takie nie? Diablo.
No nie.
No, wiem, wiem, widok a la Diablo. No jasne, no trochę tych gier było, no, ale wtedy Silent Hill był kultowy, ale jeśli teraz się go zestawi z tymi grami, w które już graliśmy, które właśnie poruszały jakieś tam historie postaci, to nagle widzisz, że tak naprawdę właśnie tej legendy tam jest tylko trochę w tych cutscenkach, a cała reszta jest takim archaicznym gameplayem z ery PS2 lat 2000 właśnie.
No i... znaczy...
I ten remake, jasne, fajnie wygląda i w ogóle, ale jest grą jakby w większości mechanicznie strasznie staroświecką i nieciekawą, bo to chodzenie, po tym jak grałem, stwierdziłem, że powiedzmy Alan Wake nie jest dokładnie tym samym, nie da się tych gier porównać, też obie są horrorami. Alan Wake, szczególnie no dwójka, jest o wiele fajniejszym horrorem, w którym się o wiele więcej rzeczy ciekawych dzieje. I przy nim Silent Hill to jest naprawdę na jedną fajną cutscenkę, masz 2 godziny łażenia po ciasnych korytarzach, żeby znaleźć kluczyk i otworzyć drzwi. I jakby zobaczyłem, że nagle, wiecie, po latach jak się wraca do tego Silent Hilla, to ja zobaczyłem go jako taką grę, która jasne, w swoim czasie była pewnie rewolucyjna, ale obecnie ona, wiecie, przy takim Alanie Wake'u drugim to wysiada moim zdaniem kompletnie, nie? To jest nie... Jeśli chodzi o całe połączenie gameplayu z narracją i tak dalej.
Ja się pobawię trochę w Adwokata Diabła, hehe. Znaczy w sumie to nawet nie w Adwokata Diabła, bo mi się ta gra podoba. Ja rozumiem, że to jest remake, więc założenia tej gry są takie, żeby ona była jak najbardziej wierna oryginałowi i jest. No, i stąd te zarzuty. Jest... Nie? Mhm. Natomiast jednocześnie, bo ty powiedziałeś, że wady to jest ten stres. Ja uważam, że to nie są wady, to nie jest wada dla mnie tej gry, że ona mnie stresuje, że ona wymaga ode mnie pełnego skupienia i że ja muszę się naprawdę wczuć, żeby tam brnąć przez nią. To nie jest dla mnie wada, bo to jest survival horror i on w sumie ma takie efekty wywoływać. To nie jest gra dla każdego, ale to absolutnie nie jest wada. Wadą jest to chodzenie w kółko, szukanie kluczy i tak jak powiedziałeś, już ten taki gameplay, który mimo nowoczesnej oprawy nadal jest dosyć prosty i taki mało różnorodny. To na pewno jest problem, bo tak jak powiedziałeś, minęło prawie ćwierć wieku od premiery Silent Hill 2 i teraz już gry ewoluowały. W ogóle Alan Wake 2 jest tak naprawdę znacznie lepszą grą na każdej płaszczyźnie. I jeżeli nawet odrzucimy oprawę graficzną, a to akurat obie gry są na bardzo wysokim poziomie, to gameplayowo, fabularnie, sposób w ogóle przedstawienia fabuły, to jak jest poprowadzona narracja w Alan Wake 2, to jest zupełnie inny poziom.
No tak,
Alan właśnie... Wake 2 to już jest projekt multimedialny najwyższych lotów, nie?
No, ale to co mówisz, właśnie na tej, ja po prostu, dla mnie to jest dowód na to, jak bardzo gry się rozwinęły od tamtych czasów i to, co kiedyś było rewolucyjne i super filmowe i przerażające, teraz widzę, że jest super archaiczne w porównaniu z tym, co teraz branża oferuje.
No zresztą, tak. No.
Póki się jeszcze łazi po tym mieście, po lokacjach tych w mieście, to jest jeszcze fajnie, ale później pod koniec gry mamy te takie abstrakcyjne labirynty, gdzie naprawdę chodzisz po prostu labiryncie korytarzy, który nic nie jest żadną, powiedzmy, lokacją, nie? Tylko masz nagle labirynt korytarzy i musisz przejść przez niego. I wiadomo, jasne, to się odnosi do fabuły, bo główny bohater jakby pogłębia się w obłędzie, schodzi coraz niżej na te, powiedzmy, niższe kręgi tego piekła i tak dalej. To wszystko w tej całej narracji tej gry się zgadza, tylko jakby jeśli odstawisz tą narrację, to chodzisz po takich abstrakcyjnych korytarzach, które jasne, może mają wywołać jakiś efekt, ale taki psychologiczny, ale gameplayowo to już jest taki absurd, że ja już się strasznie po tej końcówce męczyłem, bo właśnie mówię, to nawet nie są ciekawe korytarze, to jest jakiś labirynt szarobury, który nie wiem czym jest i kurde, no ta końcówka mnie mega wymęczyła. Jak już wróciliśmy na koniec do tego sanatorium nad jeziorem, to się tak cieszyłem, że o Boże, znowu jakaś piękna miejscówka, swoją drogą też rewelacyjnie wyglądająca. Ale, no ale tak, ja wiem, że to jest wszystko metafora właśnie piekła i cierpienia i pokutowania, ale ja już pod koniec tej gry się wynudziłem i skończyłem ją i nawet...
Czyli cierpiałeś.
I cierpiałem, ale byłem jakby, znaczy to była fajne zaskoczenie. O, może nie takie pozytywne, ale jednak takie niesamowite jakby otrzeźwienie na mnie przyszło, nie? Że wow, ten Silent Hill 2, jakbym teraz w niego zagrał, to bym sobie pomyślał, naprawdę? Tym się wszyscy tak podniecali wtedy? No może wtedy, wiecie, to jest trochę tak jak na przykład z tym, jaki jest ten film taki... O Jezus... Obywatel Kane, o. No, ja tak. Do dzisiaj nie widziałem Obywatela Kane'a, kiedyś planowałem obejrzeć, ale w międzyczasie gdzieś usłyszałem opinię, że właśnie Obywatel Kane wielkim dziełem był, ale wtedy, kiedy powstawał. I jak się go teraz obejrzy, to człowiek w ogóle nic nie zakuma, o co chodzi, nie? Dlaczego się ludzie tak tym podniecają.
No tak, bo to z kontekstu było... historycznego.
No
to...
właśnie, bo trzeba go było wtedy obejrzeć, nie? I trochę tak samo wydaje mi się, że jest z tym Silent Hillem, że my wszyscy przez lata wspominaliśmy Silent Hill 2, Silent Hill 2, potem będzie remake, o super, będzie remake Silent Hill 2, najlepiej w ogóle. I przyszedł ten remake i ja go przyszedłem i myślę, o kurna, ale trochę tak jakby to nie jest to, co teraz gry sobą reprezentują, nie?
Aczkolwiek to jest nadal bardzo dobra gra, ale specyficzna. I
tak, tak. Po prostu trzeba się nastawić, że ona jest oldschoolowa, no. Po prostu. To, że to jest remake i że ten Silent Hill był taki super znany, to nie znaczy, że jest jakby nowoczesny, nie? Tylko jednak trzeba się nastawić, że mimo wyglądu obłędnego jakby na obecną generację, to jakby całe założenia tej gry, jak ona jest zbudowana, są dosyć oldschoolowe.
Dokładnie. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz jeszcze a propos tego żmudnego przebijania się przez kolejne korytarze. Otóż warto zaznaczyć, że remake Silent Hill 2 jest wydłużony o kilka dobrych godzin względem oryginału.
Prawie dwa razy dłuższy jest chyba.
Tak. I tutaj czytałem zarzuty ludzi, którzy są ultrasami, fanami i którzy grali w oryginał wielokrotnie, że jednak to wydłużenie tej gry niekoniecznie jest dobre. I podejrzewam, że no przy takim gameplayu i przychodzeniu i szukaniu wiadomo czego w śmietniku, to jednak to może być problem faktycznie. Dlatego też się wymęczyłeś tak bardzo. I
no.
To jest niestety problem w dzisiejszych czasów. To znaczy, okej, Dead Space, remake Dead Space wydłużył rozgrywkę, dodał poboczne zadania, dodał nowe elementy fabularne, co wszystko razem okazało się być arcydziełem. Remake Dead Space jest genialny. I on niestety troszeczkę... usunął się w cień po premierze remake'u Resident Evil 4, który wyszedł chyba miesiąc albo dwa miesiące po nim w zeszłym roku i który był histerycznie wręcz dobrze nagradzany. I ja się nie boję tego powiedzieć, jestem totalnym fanem Residentów. Ja uwielbiam czwórkę, ale to była histeria. To była histeria na poziomie recenzentów wystawiających recenzje PlayStation albo Nintendo. Ludzi, którzy grają tylko i wyłącznie w to, i zawsze jest co najmniej 8 na 10, w ogóle czapki z głów, drugie zejście Chrystusa i tak dalej. I przez to, a Resident Evil 4, powiem to jeszcze raz, jest świetnym remake'iem, fantastycznym remake'iem i też dodaje dużo nowych rzeczy, no ale niestety jakoś ten Dead Space gdzieś tam zniknął, on nie był potem jakoś szczególnie doceniany przy nagrodach, ludzie przestali o nim mówić, a ja skromnie uważam, że z tych wszystkich horrorowych remake'ów od lat Dead Space jest najlepszym z nich. Jest po prostu najlepszym, bo on właśnie odświeżył wszystko, co mógł odświeżyć, dodał głos Isaaca Clarka, który był niemy w pierwszej części, dodał nowe sekwencje fabularne, które jeszcze bardziej otwierają przed nami tę historię i tak umiejętnie dodał parę dodatkowych sekwencji gameplayowych, że wydłużył tę grę, jednocześnie nie robiąc tego na siłę. No i tutaj wracając do tego Silent Hill 2, on z kolei zrobił to jednak trochę na siłę, co jest na pewno problemem. I tutaj do czego zmierzam, jakby nie wymagajmy od gier, żeby one były nie wiadomo jak długie. Mouthwashing trwa 2 godziny z hakiem i jest genialny. I tak jak powiedział Maciek, gdyby był dłuższy, to prawdopodobnie Maciek byś w niego nie zagrał. Tymczasem właśnie widzisz, dostajemy coś, co jest uznane za kultowe i co jest jakby perfekcyjne w tej swojej wersji z PlayStation 2, przynajmniej tak niektórzy twierdzą, i na siłę próbujemy to zmienić, żeby było dłuższe, bo to tylko i wyłącznie chodzi o czas gry, przecież o nic innego, nie? To nie zawsze dobrze wychodzi, no po prostu.
Kiedyś chcieliśmy, żeby gry były długie, teraz chcemy, żeby były krótkie.
No tak, ale jak już gry trwają po 120 godzin, a potem dostajesz 4 DLC na kolejne 80, tak, o tobie mówię Valhallo. Jak zawsze zresztą.
Albo Wiedźmin 3.
Albo też. Wiedźmin 3, chociaż no, ja nigdy dodatków nie grałem, ale słyszałem same dobre rzeczy o nich.
Shame,
dokładnie, dokładnie. Natomiast tak, no... Słyszeliście chyba opinię Maćka, nie wiem, czy coś jeszcze trzeba dodawać do tego. Ci, którzy chcieli, już na pewno zagrali, inni mogli posłuchać, jakie są nasze wrażenia, jeżeli będziecie mieli ochotę to. Ale tak, właśnie, bo jakby to w sumie nie są recenzje tego typu, co na rozgrywce, tylko raczej takie omówienie tych gier horrorowych. No i o ile mouthwashing jest dziwne, nie? Surrealistyczne i wprowadza takie uczucie niepokoju, delikatnego niepokoju, bo jednak bardziej intryguje fabułą, o tyle Silent Hill 2 to już jest totalnie horror, który was przerazi. Tak jak powiedział Maciek, dźwiękiem, oprawą graficzną. Już...
Cholerne manekiny zawsze wyskakują tak, właśnie, zza rogu.
Już nie mówiąc o stylistyce i tematyce tej gry, bo jak sobie uświadomicie, czym są potwory, z którymi walczycie, to może wam się zrobić trochę nieswojo. Do tego w ogóle właśnie na każdym kroku musicie się spinać, żeby... chyba, że jesteście totalnie nieodporni, znaczy totalnie odporni na takie rzeczy, to co innego, ale jednak ta gra naprawdę mocno straszy, więc tutaj w ogóle dla mnie Silent Hill 2 z wszystkich czterech gier, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, jest najstraszniejszy.
Ja też miałem metodę przez to, że grałem na easy, więc jakby miałem zapas tych apteczek, że w pewnym momencie po prostu biegałem. Miałem korytarz i wiecie, jak się otwiera nowa lokacja i macie jakiś długi korytarz, to idziecie powoli, się rozglądacie, czy zaraz coś się stanie. Nie, ja dawałem sprint i lecę, nie? Jak coś wyskoczy, to najwyżej będzie, wiesz, ale nie będzie to takie przerażające, bo zauważyłem, że takie powolne chodzenie tylko wam podbudowuje stresa, nie? I się robi jeszcze straszniej. A jak po prostu przestałem się przemawiać, co jest totalnie nieimersyjne, absolutnie nigdy tak nie grałem, nie? Zawsze pamiętam, tak. Jak właśnie grałem w oryginał, to z oryginału nic już prawie nie pamiętam, jakby jeśli chodzi o to, żeby porównać z remake'iem, jakie są różnice. Ale pamiętam, że właśnie po tym szpitalu łaziłem i byłem przerażony. I wiecie, każdy korytarz, to ja krok po kroku przechodziłem, żeby nic się nie stało, coś. A tu w tym momencie już miałem tak dosyć tego stresu, że totalnie, wiecie, prawie że la 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 sobie śpiewałem i biegnę do drzwi albo gdziekolwiek i się nie przejmuję. Jak coś wyskoczy, to pobiję deską i pobiegnę dalej. Mhm. Więc jak się ktoś naprawdę bardzo boi, to poziom easy, tam jest dużo amunicji, dużo apteczek, więc można właśnie sobie, wiecie, puścić Britney Spears, otworzyć okno, światło pozapalać, siąść z kimś, gadać i tak grać. I to oczywiście na pewno jest bardzo niezgodne i nikt tak nie powinien grać.
Tak, tak. Prawdziwi ultrasi przeszli tę grę na najwyższym poziomie trudności, ze zgaszonym monitorem, tylko na dźwięk, i używali tylko deski. Tylko deski. Leczyć się? Po co to komu?
Aha, i żeby nie było, że ja tam gredisuję, nie, mi się ona jakby podobała, chociaż trochę była za długa i jakby to wszystkie te moje narzekania to raczej były takie ciekawe obserwacje na temat tego, jak kiedyś nowa gra się zderza z obecnym, jakby obecnie rozwiniętym rynkiem gier wideo.
Tak, mi się też ta gra podoba, ja na pewno ją przejdę, ale ona rzeczywiście jest na tyle nerve-wracking, że muszę sobie ją po prostu dawkować. To jest o tyle ciekawe, że Resident Evil 7 przeszedłem po ciemku w słuchawkach, potem przeszedłem grę drugi raz, Silent Hill 2, ten remake, też zacząłem grać po ciemku w słuchawkach i przez pierwsze 2 godzinki tak grałem, a później w pewnym momencie stwierdziłem, że ja to chyba jednak lubię w tę grę grać w ciągu dnia, po 25 minut góra.
I żeby mama mi kakao przynosiła.
Tak, tak, no. To musiałaby trochę biegać przez ten brzeż biedna z tym kakałem, ale... Do dogadania. Tak biegać jak ten. Biega w tej grze, nie? Tutaj nazad. No, słuchajcie. Trzeci tytuł. Until Dawn. Remake znowu. Tytuł, który Amadeusz omawiał na poprzedniej rozgrywce. Tak. Myśmy przeszli obaj, bo ja po poprzednim odcinku też zasiadłem do gry. W sumie na 2 posiedzenia. Najpierw zagrałem...
O, to ładne posiedzenie.
Tak,
bo to...
pierwsze posiedzenie skończyłem na początku 8 aktu. Aktów jest 10. Graliśmy z moim kuzynem i siedzieliśmy do 4 rano. Tutaj od razu poprawka do tego, co powiedzieliśmy na poprzednim odcinku rozgrywki. Otóż ta gra nie ma kooperacji sensu stricte. Oni później wprowadzili kooperację w kolejnych tytułach. Natomiast w remake'u nadal jest jakby tylko single player. Nie masz opcji, że wybierasz. Ja gram Kasią i Tomkiem, a ten gra Krzysiem i Julką. Tylko po prostu wymieniasz się tym padem, kiedy chcesz. Jakby no to dalej można grać kooperacyjnie, tak zresztą żeśmy grali. Ale jednak tej kooperacji sensu stricte tam nie ma. Natomiast tak, wciągnęliśmy się na tyle, że skończyliśmy grać dopiero o 4 rano, jak już uznaliśmy, że jesteśmy zmęczeni i po prostu tam trzeba być też skupionym często, przede wszystkim przez te cholerne wszystkie momenty QTE tak naprawdę. A potem już dokończyłem w tygodniu sam te ostatnie akty i kurczę, mam takie same, dokładnie takie same spostrzeżenia, jak miałem 9 lat temu na premierę oryginału. Takie same. To znaczy, ja wiem, że to jest remake, ja wiem, że się zmieniło sterowanie i kamera, ale nie do końca, o czym potem powiemy. Natomiast grając w tę grę, strasznie nudziłem się przez pierwsze akty, które są fatalne. Tam się nic nie dzieje, to jest nudne, to jest nieciekawe, to do niczego nie prowadzi przez większość czasu. I potem nagle gra dostaje skrzydeł. Dostaje skrzydeł, przez moment jest naprawdę dobrze, a potem zaczyna się przekombinowanie fabularne, które zawsze mnie w tym tytule dziwiło. Dziwi mnie ilość tropów, które oni tam wsadzili. Ja wiem, że oni wsadzili je tam po to, żeby gracz nie wiedział, co tak naprawdę się do cholery jasnej dzieje. Ale ostatecznie, jak człowiek przejdzie grę i się nad tym zastanowi, to uważam nadal, tak samo jak uważałem wtedy, że jednak troszeczkę to jest przekombinowane. Co nie zmienia faktu, że im dalej w las, tym lepiej. Potem te ostatnie akty są już naprawdę grube i świetnie się w to gra. I mamy ten beznadziejny finał. W ogóle ostatni akt to jest nieporozumienie. Zaraz o tym chętnie pogadam z Deuszem. Mm-hmm. To jest nieporozumienie, bo ta gra tak naprawdę nas oszukuje przez większość czasu. System podpowiedzi jest kiepski. To znaczy, one tam są i czasami możemy się czegoś dowiedzieć z tych podnoszonych totemów, ale zazwyczaj to są rzeczy, których się nie dowiemy, jeżeli nie zrobimy sobie rozpiski na kartce, nie obejrzymy poradnika na YouTube, to raczej się przy jednym przejściu nie dowiemy. Ja nie chcę grać w tę grę drugi raz, ona jest długa jak cholera. I tak już ją przeszedłem drugi raz właśnie teraz przy okazji remake'u. Natomiast te podpowiedzi, te jakieś takie niuanse, że teraz coś powiedziałeś, nagle był butterfly effect i to będzie miało wpływ na grę za 4 godziny od teraz. Znaczy, to jest spoko, to mi się zawsze w tych grach podobało, ale to nie jest na tyle intuicyjne, żebyś wiedział do końca, co ty robisz. I tak na przykład miałem, że plus na przykład momenty, w których żeby coś się wydarzyło na końcu, to ty w jednej z tych sekwencji, jak idziesz postacią B, to musisz nie iść za bohaterem, który idzie przed tym, tylko skręcić w lewo, tam coś podniesiesz i wtedy postać F
no nie ma na opcji, końcu gry, to wymyślić.
Nie wymyślisz tego, bo jeżeli i teraz zazwyczaj myślisz sobie, aha, rzeczy, które ja dokonałem jako ta postać, wpływają na tę postać. Tymczasem okazuje się, że nie, bo jeżeli nie znajdziesz sekretu, który jest na mapie w jednej sekwencji w jaskini, po prostu nie wejdziesz w ciemne lewo i tam czegoś nie podniesiesz, to zupełnie inna postać skończy inaczej, niż byś chciał, na przykład. To jest, ja mam duży problem z tym w Until Dawn, dlatego że późniejsze gry tego studia pokazały, że da się lepiej. Mhm. I ten remake miał możliwość zmienić to, ale tego nie zmienił. Przez co bardzo dużo części, niektóre sekwencje, niektóre, że tak powiem, zakończenia nawet, wydają się bardzo chaotyczne i takie znikąd. Mhm. Naprawdę znikąd. Ja teraz w ogóle, ciekawostka, grałem w totalnym w ogóle skupieniu, graliśmy z moim kuzynem, wszystkie sekwencje QTE, pach, 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 analizowaliśmy w ogóle te podpowiedzi, zastanawialiśmy się, zrobić tak, zrobić inaczej, co jest super, jak się gra z kimś, to jest bardzo fajne doświadczenie growe. I w końcu skończyłem tę grę tak, że wszystkie postaci, które zginęły mi przy pierwszym przejściu te 9 lat temu, 3 postaci, które wtedy straciłem, jako jedyne przeżyły mi to przejście, a wszystkie inne zginęły. Zupełnie inaczej mi się potoczyło to niż za pierwszym przejściem, ale też dlatego, że wszystkie postaci giną w 10 akcie. I nagle się okazuje, że decyzja schowaj się albo biegnij dalej, która wcześniej powodowała, że nie wiem, potkniesz się albo będziesz miał jeszcze szansę czegoś uniknąć, nagle ta jedna decyzja powoduje, że ktoś ginie. I nie masz na to żadnego wpływu, bo oczywiście nie zrobisz tam save'a, nie cofniesz się do tego fragmentu, ta gra zapisuje się z każdą kolejną decyzją, z każdą scenką, która się uruchamia. I teraz oczywiście 10 akt, po przejściu gry mogę powtórzyć wszystkie akty, więc mogę sobie ten 10 akt powtórzyć. Ja akurat miałem tak, że praktycznie wszyscy żyli do tego 10 aktu i dopiero tam na końcu zaczęły się dziać rzeczy. Ale z drugiej strony właśnie, czemu do jasnej cholery wszystkie rzeczy dzieją się w tym ostatnim 10 akcie? Czemu nagle dzieje się tak dużo, tak chaotycznie, tak naraz, że nie do końca jesteś w stanie na to odpowiednio zareagować. To jest największy zarzut, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Until Dawn. I ja już miałem go wtedy, teraz tylko się potwierdził nawet bardziej niż za pierwszym razem. Na przykład, w ogóle są ciekawe rzeczy. Na przykład jest taka sekwencja, jak gonimy za jedną z postaci, która została porwana, nie wiemy przez kogo ani przez co. I musimy za nią biec. Jeżeli będziemy robić to ostrożnie, będziemy zbyt powolni w tych decyzjach, to ta postać zginie. Natomiast jeżeli zrobimy wszystko na bohatera, przeskakując, wspinając się, turlając się i tak dalej, oczywiście wtedy musimy te QTE odpowiednio zrobić, to nie wiadomo, co się stało z tą postacią, ale parę godzin później nagle pojawia, i to jest super pomyślane, osiągnięcie za ten fragment pojawia się dopiero kilka godzin później, kiedy ty jako widz, gracz dowiadujesz się, że tam ta postać jednak przeżyła. I to było dzięki temu, że zrobiłeś wszystkie QTE dobrze. A jeżeli chodzi o QTE, to wydaje mi się, że też w remake'u jest dużo łatwiej niż było w oryginale, dlatego że nie ma tych wszystkich pierdół spada od PlayStation, tylko masz cztery guziczki, nie masz żadnego tam kręcisz gałką w lewo, w górę, przytrzymaj to, huchnij w mikrofon, tylko 1, 2, 3, 4 guziki, ewentualnie strzałka w górę, strzałka w dół i tak dalej, plus, nie wiem czy pamiętacie, w PlayStation 4, jak postać miała się schować w szafie na przykład i nie ruszać, to musieliśmy trzymać tego pada w ręku, żeby nam się nawet ręka nie zadrżała przez moment. Bardzo często wtedy tego pada się kładło na stół po prostu, żeby on stał w miejscu. I to też zostało zmienione ze względu na to, że teraz gra wyszła też na pecety. I po prostu w tej chwili mamy ten system chowania się, czy też stania w miejscu, utrzymywania równowagi, spokoju, zrobione w inny sposób. Tam z tego okręgu, czy tam nie wiem jak to nazwać w ogóle, z tej elipsy, jeżeli ten kursor nam wyjedzie gdzieś na bok, to mamy chwilę czasu, żeby wrócić z nim z powrotem do środeczka i tak parę razy, aż sekwencja się skończy. Dzięki temu mam wrażenie, że te wszystkie, nazwijmy to, sekwencji akcji są łatwiejsze niż były w oryginale. Nie wiem, czy ty też miałeś, Deusz, takie wrażenie.
Powiem szczerze, że już na tyle nie pamiętałem, że oryginału, że trudno mi powiedzieć.
No okej, okay, no spoko. No. Natomiast ja jeszcze tylko powiem, sterowanie i zmiana kamery. Ja się bardzo cieszyłem, jak ty opowiadałeś o tym, że jest kamera trzecioosobowa. Pamiętam. Dla mnie to była super wiadomość, tak samo jak, nie wiem, Resident Evil 2, czy właśnie Silent Hill 2. Tymczasem ja mam wrażenie, że ten remake powstał na zgliszczach oryginalnej wersji, oryginalnego sterowania, oryginalnego poruszania się tych postaci, przez co bardzo często, kiedy otwiera nam się jakaś kolejna sekwencja, mamy statyczną kamerę i rozpoczynamy ludzikiem, którego obserwujemy z perspektywy tej kamery. I dopiero po jakimś czasie ta kamera przełącza się na zza pleców, co jest bardzo mylące i niewygodne podczas grania, przez to często postać wchodzi w inne miejsce niż byśmy chcieli, już nie mówiąc o tym, że chyba twórcy chcieli nam ułatwić rozgrywkę, a tak naprawdę ją utrudniają, czy też powodują, że jest mniej przyjemna, przez to, że jak podejdziesz do jakiegokolwiek elementu, czy to będzie szuflada, czy to będą drzwi, które są zamknięte, czy cokolwiek innego, co na przykład podniesiesz albo też nie, to po tej sekwencji postać natychmiast odwraca się plecami do tego miejsca, które obsługiwałeś. I jakby powoduje, dobrze, to ty, graczu, nie musisz się sam odwracać, ja się odwrócę za ciebie. Ja stoję przed drzwiami, kończy się sekwencja ciągnięcia za klamkę i w tym momencie moja postać się odwróciła już w przeciwną stronę i zaczyna iść. Ja mam takie, hello, ale ja bym chciał jeszcze coś przy tych drzwiach na przykład sprawdzić, nie? Albo nie mieszajcie mi tą kamerą non-stop, skoro pozwoliliście mi grać w trzeciej osobie. Więc tam coś jest oszukane. Tym bardziej, że na przykład jest bardzo dużo sekwencji, jak graliśmy z moim kuzynem, to zauważyliśmy, w których powinniśmy się czegoś przestraszyć gdzieś, na przykład w tunelach w jaskini. Jest dźwięk, nasza postać robi o! A my mówimy, ale co? I mieliśmy tak 8 razy w ciągu gry, 10 razy? A okazuje się, że przy graniu w statycznej kamerze to ujęcie było tak wyreżyserowane, że w rogu ekranu powinien się pojawić jakiś cień. I wtedy nasza postać robi o, a my wiemy, o co chodzi, bo widzieliśmy ten cień. Ale jak gramy w kamerze trzecioosobowej i spojrzymy trochę w lewo idąc, to w ogóle nam to przepada. I słyszymy tylko o i nie wiemy, o co chodzi zupełnie. Coś jest nie tak z tym remake'iem. Coś jest bardzo nie tak z tym remake'iem. I ja nie wiem, czy to nie jest jakieś oszukaństwo, jakaś nakładka na starą grę. To sterowanie jest fatalne. That's all.
Ale ogólnie, co byś powiedział tak, w sensie podsumowując?
No ogólnie usiedliśmy do tej gry i skończyliśmy o 4 nad ranem, tak? Więc jakby wciągnęło mnie to. Podejrzewam, że gdybym grał sam, to bym znudził się w pierwszych godzinach gry, które są naprawdę nudne, ale jakoś tak było, że graliśmy na zmianę, fajnie się rozmawiało, fajnie się to oglądało i weszło. I ja doszedłem do wniosku po raz kolejny, że ja uwielbiam gry tego studia i Until Dawn jest jedną z najgorszych gier tego studia. Nomen omen. Chociaż jest najbardziej rozpoznawalna, bo to był pierwszy taki tytuł ogromny za największy budżet przecież. Oni potem już nigdy nie mieli takiego budżetu, ale mieli już doświadczenie. Mhm. I brak tego doświadczenia przy Until Dawn widać na każdym kroku, ale jednocześnie ja i tak się świetnie bawiłem. To jest ten rodzaj gry, czy to będzie horror od nich, czy to będzie jakaś przygodówka od Telltale. To jest ten rodzaj gry, przy których ja po prostu naprawdę dobrze się bawię.
Okej.
Okay. Ja nie wiem, czy bym powiedział, kupcie to za 300 zł. Tak, super, super, nie? Pewnie nie. I pewnie sam też jej nie kupił za 300 zł, bo patrząc na porównania graficzne, no to jednak ten oryginał się tak bardzo nie postarzał, żeby potrzebował tego remake'u. Ale dzięki temu, że dostaliśmy od PlayStation tę grę do recenzji i mogłem w nią zagrać za darmo, no to bawiłem się fenomenalnie. I pewnie mogę wam powiedzieć spokojnie, jeżeli będzie w promocji, to weźcie, jeżeli lubicie takie filmowe doświadczenia, macie kogoś, z kim chcielibyście w to zagrać razem, tak jak ja grałem z kuzynem, pogadać, pokombinować, podyskutować, to niewiele takich gier dzisiaj jest dostępnych na rynku. Mhm. A słuchaj, Deusz, czy ta gra jest straszna w ogóle?
Wydaje mi się, że te kilka lat temu, jak omawiałem oryginał, to mówiłem. Ja jestem wszystko, ja się boję wszystkiego, co się da. Natomiast ta gra dla mnie była straszna do momentu, w którym nie wiedziałem, co straszy. Nie wiem, nie chcę spoilerować tej gry, tak, bo ludzie też mogą do niej wrócić po latach. Ale tam do pewnego momentu nie wiemy, co nas tak naprawdę straszy, nie? W sensie.
Te wszystkie nie wiemy, rzeczy, co się dzieje, nie?
Nie wiemy, co się dzieje. W sensie te wszystkie rzeczy to równie dobrze mogłyby być na przykład, nie wiem, wiewiórki, a my byśmy mogli mieć jakąś projekcję. Albo, nie wiem, zemsta szkolnego woźnego, żeby przerysować sytuację, tak? Ale od pewnego momentu my dokładnie wiemy, co się stało. Wiemy, co, powiedzmy, wydaje te dźwięki i co nas straszy. I od tego momentu, od którego wiemy, co nas straszy, to ta gra według mnie trochę traci swojego takiego klimatu horroru, bo ja zawsze, jeśli chodzi o horrory, to nie lubię się bać, ale jeśli już są to horrory, to ja zdecydowanie wolę taki strach spowodowany niewiedzą, tym, co się dzieje, takiego trochę balansu pomiędzy realizmem, a jakąś taką magią i takimi zjawiskami paranormalnymi, tak? Więc dla mnie jest duża różnica, jeśli chodzi o taki strach spowodowany właśnie czymś, co się może zdarzyć, ale trudno to wyjaśnić w naukowy sposób, a tym, że to jest na przykład, nie wiem, sąsiad z piłą mechaniczną chodzi, tak? Bo jeśli mamy film...
Tylko nie sąsiad, u mnie chodzi z wiertarką.
Tak, bo jeśli mamy film typu horror, ale bardziej, wiecie, typu Podgor, że to jest po prostu zemsta kogoś, co chodzi w masce, to dla mnie to jest dużo mniej straszne niż jakiś horror, gdzie przez cały film mamy grę dźwięków i tak naprawdę nie wiemy, o co chodziło w tym horrorze, tylko mamy go odpowiednio wyreżyserowanego, nie? Bo mniej się wie, tym jest bardziej straszny.
A ten sąsiad się, że... z siekierą albo gość z maską to będzie raczej taki slasher, nie?
Tak.
No, a on też ma inny sposób straszenia zupełnie niż, nie wiem, egzorcysta.
I dla mnie taki Until Dawn od momentu, w którym wiemy, co się dzieje, traci dużo na tym strachu. I od tego momentu już dla mnie kompletnie nie był straszny.
Plus to, co ja zauważyłem podczas tego ogrywania, to fakt, że we wszystkich strasznych scenach bardzo często musisz skupiać się na robieniu sekwencji QTE. Mhm. Musisz wcisnąć odpowiedni klawisz, żeby twoja postać przeskoczyła murek, nie upadła i tak dalej. I mimo tego, że w ogóle oprawa graficzna w tej grze moim zdaniem jest obłędna. Ona fantastycznie wygląda na PC w tej wersji zremake'owanej. Świetne światło, cienie, grafika, naprawdę świetnie ta gra wygląda. To ja nie bardzo miałem czas przyglądać się tym rzeczom, które dzieją się na ekranie, bo musiałem skupiać się na tym, żeby wcisnąć odpowiedni guzik, bo chciałem jak najlepiej przejść grę, a wiemy, jak to się skończyło. Hehe. Mm. Natomiast to jest przez to też ta gra nie jest taka straszna, jak powinna być, bo późniejsze ich tytuły, a propos tego, że oni wyciągnęli pewne lekcje z tego, są znacznie straszniejsze. Chociażby druga część Dark Pictures Anthology. Ja teraz nie pamiętam jak ta gra się nazywała. Pamiętam, że aktor, który wciela się w główną rolę w tej części, grał w takim filmie, w którym pająk ugryzł go w jaja. Tak go pamiętam. No, on grał w ostatnim On grał w ostatnim Guardians of the Galaxy, tego złotego kolesia Adama, czy jak on tam się nazywał? O, jeny, zaraz wam powiem, już niech wstukam już te klawisze. Guardians of the Galaxy Volume 3. No i ten pan się nazywa, słuchajcie, no kurczę, nie ma go w pierwszej tutaj czołówce obsady.
No, najwyraźniej jak się pająk gryzie, ja to
a to jest fajny aktor. Will Poulter się nazywa aktor i grał Adama Warlocka, czyli dobrze pamiętam, że to jest Adam. I on grał w takiej komedii Millerowie z Jennifer Aniston. I tam właśnie pająk ugryzł go w jaja. To jest dopiero horror, a nie jakiś tam Silent Hill.
No, gdzie zgubiłeś kluczyk do kłódki. Ale straszne.
Tak, pająk mnie ugryzł w jaja, kobieto, jakie kłódki. Aktor dubbingowy, ta gra się nazywała Little Hope. Już wszystko znalazłem. Dziękuję pan Google. I w Little Hope Will Poulter wcielał się w główną rolę i to jest świetna gra. Zresztą te Dark Pictures Anthology są krótsze od takiego Until Dawn czy od The Quarry, bo to ma być właśnie taka antologia. I tam już, zresztą a propos Silent Hill, Little Hope jest totalnie w klimacie Silent Hill. Tam już było strasznie, po prostu, bo było strasznie. I tam naprawdę można było się poczuć nieswojo w niektórych sekwencjach. Natomiast w Until Dawn w tych sekwencjach musimy wciskać X, B, A, Y i jakby już nie skupiamy się tak naprawdę na tym, co powinno nas straszyć. Ale ja się nadal dobrze bawiłem, no, po prostu.
Mhm. No to w sensie, a cenowo? A jakbyś jeszcze do ceny odniósł?
No powiedziałem już wcześniej o tej cenie, że jednak 300 zł bym za to nie dał, nie? Mhm. Na premierę. Już jakbym miał w to zagrać drugi raz, to poczekałbym na jakąś promocję jednak.
Mhm. Okej. Okay. No to w sumie pokrywają się dość nasze te, powiedzmy, recenzje czy opinie o tym remake'u czy też remasterze.
Ale ostatecznie bawiłeś się dobrze, prawda?
No tak. Ja lubię te gry. Mimo wad, które mają, to nie mają takiej dużej konkurencji na takie filmowe gry, więc to jest typ rozrywki, który bardzo mi pasuje do takiego właśnie wieczornego, kanapowego grania weekendowego.
Mhm. Czyli mouthwashing to jest taki surrealizm, krótkie doświadczenie raczej dla jednej osoby. Silent Hill 2 to jest totalne horror, nerwy i do tego psychologiczna głębia tam też jest. No a Until Dawn będzie bardziej w obszarze takich slasherów, które oglądamy wspólnie na kanapie z innymi ludźmi przy pizzy czy też popcornie, chociaż tutaj akurat ciężko jeść, bo trzeba pilnować, żeby żadna sekwencja QTE akurat nam nie wyskoczyła. Zdecydowanie to nie jest tak, że to jest tam jakieś, wiecie, komedia czy coś, ale chyba z tych trzech tytułów to najlżejszy tytuł, mimo tego, że oczywiście też nie dla każdego, no bo jest to jednak ostatecznie horror. Mhm. Ostatnia gierka z dzisiejszego odcinka to Dead Rising Deluxe Remaster. Ja już nie będę nawet wchodził w te polemiki o remasterach i remake'ach, bo ostatnio mieliśmy, już wspominałem o tym, z Simplexem z M Kwadrat Podcast długą polemikę na temat tego, co jest czym i ostatecznie przy wysypie tych wszystkich, Silent Hill 2, Until Dawn, Dead Rising, coś tam jeszcze, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę to nic już nie wiemy. Co jest remake'iem, co jest remasterem, każdy używa innych słów. Niektóre gry na nowym silniku nie są jednak remake'iem, inne gry bez nowego silnika są remake'iem, bla bla. Wiecie co, kiedyś wszystkich pouczałem i kiedyś wydawało mi się, że jakby to jest bardzo proste, nomenklatura jest prosta, a dzisiaj po prostu okazuje się, że nie tylko gracze i recenzenci, ale też twórcy gier już nie wiedzą, co jest czym i nazywają sobie to jakkolwiek. No więc mamy sobie Dead Rising Deluxe Remaster. Dead Rising to jest bardzo lekka w sumie seria, jeżeli chodzi o tematykę. To nie będzie taki horror, to będzie bardziej gore, gra, slasher, trochę komedia. Bardzo znana seria gier, która ma już wiele lat. Ja pamiętam, że pierwsze Dead Rising było exem na Xboxa 360 i to, jak ta gra wyglądała wtedy, powodowało absolutny opad szczęki. Do tego mieliśmy ogromną mapę, bo całość dzieje się na terenie przeogromnego centrum handlowego z różnymi sekcjami, poziomami, z wielkim ogrodem po środku i tak dalej, i tak dalej. I na mapie pojawiały się dziesiątki zombie, z którymi walczył nasz bohater, a który używał do tego wszystkiego, co się dało używać, od młotków i noży po ławki, a na kosiarce do trawy kończąc. I to było wtedy wow. Ja wtedy nie mogłem nigdy w tę grę zagrać, bo nie miałem Xboxa 360, a to było niesamowite. Taka podszyta horrorem gra akcji z dużą dawką humoru, która wyglądała jak milion dolarów. Wy graliście w ogóle w jakiejś części tego?
Ja grałem trochę w jedynkę na 360. Wtedy to też robiło wrażenie, że jest otwarte centrum handlowe, dużo tych zombiaków, tłumy takie i tak dalej. Ale jakoś tak mi nie podeszło. Trochę za drewniane to dla mnie było.
Ja trudno powiedzieć, że grałem, bo u kogoś po prostu, ktoś mi po prostu pokazywał, jak wygląda ta gra, więc o graniu trudno tu cokolwiek mówić.
Ja zagrałem w Dead Rising dopiero na PC, jak pojawił się port pecetowy. Potem zagrałem w Dead Rising 2, w Dead Rising 3, w końcu w Dead Rising 4. I to nie jest tak, że to jest jakaś moja ukochana seria, bo ta gra przede wszystkim opiera się na gameplayu, a ja jednak lubię się wczuwać w lore, w klimat, w tematy. Nie wiem, czy to będzie Fallout, czy to będzie Mass Effect, czy to będzie Gears of War. Więc Dead Rising nigdy nie będzie stało na półce z tymi grami, ale jednak jest dla mnie taką fan gierką, przy której ja lubię dobrze się bawić, a jednocześnie ona troszeczkę wymaga pomysłowości, troszeczkę wymaga, żeby się człowiek spiął, bywa trudna, przez co ma to coś, co ja lubię. No i wychodzi sobie ten Dead Rising Deluxe Remaster, ja go kupiłem. Generalnie rzecz biorąc, troszeczkę nie wiedziałem, czy chcę go kupić, czy nie. Mówię, najwyżej oddam na Steamie, ale okazało się, że w ogóle Move.pl jeszcze istnieje, słuchajcie, nie wiedziałem o tym, które sprzedaje gry cyfrowo w tej chwili, chyba tylko i wyłącznie. I na Move.pl oryginalna gra na Steam była o 50 zł tańsza niż w sklepie Steam. No więc skusiłem się na tę wersję, nabyłem drogą kupna, zainstalowałem i natychmiast wciągnąłem się w ten świat, bo to jest świat, który ja znam, który ja lubię, w nowej oprawie graficznej. I poza nową oprawą graficzną są nowe animacje, nowy sposób rozczłonkowywania czy rozwalania tych potworów, jest kilka mniejszych lub większych zmian. W tym niestety bardzo dyskusyjna zmiana i myślę, że to wszystkim przeciwnikom robienia brzydkich kobiet w grach się spodoba. Otóż Frank, który jest głównym bohaterem gry, który jest fotoreporterem, który trafia do tego centrum handlowego, był takim troszeczkę przystojniakiem, wiecie, trochę taki hop do przodu chłop, trochę taki obciachowy, ale jednak taki solidny, przystojny gość. Natomiast Frank West, bo on się nazywa Frank West, w tej nowej wersji wygląda obrzydliwie. Zrobili z niego takiego, kurwa, ziemniaka. Z takim jakimś, kurwa, brzydkim kinolem. On wygląda strasznie, ten gość. W ogóle jest takim niesympatycznym oblechem przez to, jak oni mu zrobili tę twarz, że aż ciężko się na niego patrzy. Zobaczcie sobie porównania. No, dla mnie, kurczę, on wygląda jak gość z podbudki z piwem, który prosi cię o złotóweczkę, a nie kurczę, przebojowy fotoreporter w skórzanej kurtce. I nie wiem, jaki był zamysł tego. Ja mam taką swoją teorię, że twórcy chcieli po prostu pokazać graczom, którzy zaczynali z Dead Rising, że Frank zestarzał się razem z nimi.
No właśnie. No.
Dziś Frank wygląda tak jak wy, gracze po 40. No i tak, no, ale to jest akurat najmniejszy problem. Dużo większym problemem Dead Rising Deluxe Remaster jest to, że ta gra ma absolutnie skopaną optymalizację. I teraz znowu jako fan tej serii, jako człowiek, który dużo godzin z nią spędził, bardzo ją lubi, powiem o histerii recenzji, tym razem ze strony graczy, a nie ze strony recenzentów. Otóż na Steam ta gra ma bardzo wysokie oceny, bardzo wysokie. Tymczasem w komentarzach i w necie gracze i tak piszą, że optymalizacja jest fatalna, że jest dużo błędów, że ta gra chodzi tak, jak nie powinna chodzić na ich sprzęcie, a mimo wszystko oceny są bardzo ładne. Szkoda, bo Nie wiem, jak udało im się zrobić tę grę w taki sposób, że ona potrafi tak bardzo ścinać. Bardzo lubi źle chodzić, na przykład w tej sekwencji w ogrodzie, tam pomiędzy budynkami, ale lubi też ściąć w pustych korytarzach, gdzie nikogo nie ma. W tego typu grze jest jednak dosyć irytujące. I to nawet nie jest kwestia grafiki. Grafikę można przestawić na gorsze ustawienia i ta gra i tak będzie ścinać w bardzo różnych miejscach, co po prostu ewidentnie pokazuje na brak odpowiedniej optymalizacji, zwłaszcza w tej wersji PC, ja nie wiem jak jest na konsoli. Ale ostatecznie zawiodłem się na tym, bo jednak dostajemy grę, która już ma swoje lata i ona oczywiście jest odświeżona, odpicowana i w ogóle, ale nadal to nie jest poziom Dead Space, Resident Evil 4 ani Silent Hill 2. To nie jest taki poziom oprawy graficznej, a jakoś udało im się zrobić, że ta gra z tych wszystkich tytułów chodzi najgorzej. A szkoda, bo świat Dead Rising jest ciekawy. Jako ten fotoreporter dostajemy się do centrum handlowego i mamy 72 godziny, zanim w teorii przynajmniej przyleci po nas helikopter, zanim kawaleria pomoże uratować tych wszystkich ludzi, którzy są zamknięci w tym obiekcie i my będziemy biegać, pomagać ludziom dostać się do schronienia, napotykać różne przerysowane postaci, które mają jakieś questy, zadania, czasami będziemy im pomagać, czasami będziemy z nimi walczyć. Seria Dead Rising słynie z tak zwanych psychopatów, czyli tutaj bossowie w tej grze to nie są potwory, to są ludzie i zazwyczaj ludzie, którym po prostu w całej tej sytuacji odbiło albo zawsze byli źli i teraz mogą tylko i wyłącznie się wykazać, więc na przykład będziemy walczyć z trzema uciekinierami z więzienia, którzy po tym parku wewnątrz obiektu będą próbowali nas rozjechać. Fatalna jest ta walka i co ciekawe po pokonaniu ich potem jak wychodzi się na ten obszar, to znowu jest samochód z trzema więźniami. Na szczęście już tym razem nie trzeba z nimi walczyć, ale oni tam ciągle będą. I nie wiem, czy to jest bug, czy tak, czy to jest specjalnie zrobione, ale jest to dosyć irytujące. Będzie też sprzedawca w supermarkecie, który mimo tego, że świat się skończył i prawdziwych, żywych ludzi już praktycznie nie ma, to dalej dba o to, żeby w sklepie był porządek. I ma taki wózek na zakupy, który jest otoczony tam kolcami, jakimiś takimi narzędziami do zabijania. To jest jego broń, którą będzie próbował nas pokonać. I tak dalej, i tak dalej. I jak się przymknie oko na to, no bo to jest taka palpa w sumie, nie? To nie jest coś, co się bierze na poważnie, absolutnie. I jak się tylko skupi na tych zadaniach, na tej walce, która rzeczywiście bywa pomysłowa, można fajne rzeczy robić, można na przykład załatwiać zombiaki waląc z dystansu piłkami od golfa. Bierzemy kij do golfa, stawiamy piłeczkę i pach, pach, pach. Ale możemy też wziąć starą, dobrą kosiarkę do trawy i ciąć te potworusy na kawałeczki. Ja mam duży sentyment do Dead Rising i dobrze się bawiłem z tym remasterem. Fajnie było do tego klimatu wrócić, tym bardziej, że teraz na przykład wydłużono czas na wykonywanie zadań, bo ta gra jest na czas. Ona jest trochę jak pierwszy Fallout z Water Chipem. Tutaj musimy być o odpowiedniej porze w danym miejscu, żeby pchnąć fabułę do przodu. Jeżeli nam to się nie uda, to cofamy się do jakiegoś ostatniego checkpointu i próbujemy znowu. Poboczne zadania też są na czas. Jeżeli na przykład ktoś nam powie, że w kwiaciarni jest ktoś, kogo może dałoby się uratować i nie pójdziemy do tej kwiaciarni w tym czasie, kiedy ten licznik się kończy, no to ta osoba po prostu zginie tam w tej kwiaciarni i tak dalej, i tak dalej. To jest taki element, na który wiele osób narzekało i w późniejszych odsłonach został on zmieniony, a potem w ogóle usunięty. Natomiast dla mnie to zawsze był fajny element tej gry, bo on powodował, że ona jest inna niż tego typu produkcje, a w wersji remaster to zostało wydłużone, więc jest jakby łatwiej. Z tego, co widziałem w porównaniach, no bo ja grałem w oryginał dawno temu, więc już nie pamiętam, też jest trochę tak, że te zombiaki są mniej agresywne, przez co łatwiej się przez ten tłum przedzierać, zwłaszcza jak nie mamy odpowiedniej broni, czy też nie mamy czym się uleczyć. Ale nie brałbym tego za pewnik, bo to było na jakimś tam materiale na YouTube, który oglądałem jeszcze zanim grę kupiłem, więc musielibyście poszukać sami, jeżeli to jest dla was takie ważne, no bo ta gra nadal jest wymagająca, musimy się odpowiednio przygotować. To jest survival horror, więc amunicja się kończy, mamy mało miejsca w ekwipunku, musimy pilnować swojego zdrowia, życia, no i walki z bossami potrafią być wymagające. Nie zawsze, ale potrafią. Także jak lubicie tego typu doświadczenia, to ja wam polecam, natomiast sprawdźcie, jak to chodzi na konsolach, poczekajcie może na przecenę, albo przede wszystkim na łatki, bo no, ta optymalizacja na PC to jest nieporozumienie. Mhm. Teraz przechodzimy do kulturki. Tak, akurat mamy dokładkę podzieloną jak normalne odcinki.
Bo teraz gry mamy... to nie kulturka, wiadomo.
Wiadomo.
Bo horrory się dzielą na te kulturalne oraz te mniej kulturalne.
Tak jest. Tak jest. I może w kolejnych dokładkach horrorowych, w kolejnych latach będziemy mieli też książki albo komiksy. Natomiast tak się złożyło, że w zeszłym roku mieliśmy same filmy, o ile dobrze pamiętam, a w tym roku mamy gry i filmy. No i tych filmów mamy 5. To są prawie same nowości, więc nie będziemy spoilować. Pierwszy z nich to jest Late Night with the Devil. Ja nie wiem, jaki jest polski tytuł, nie pamiętam teraz. To jest film, który wyszedł w ogóle w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam.
Późna noc z diabłem.
Późna noc z diabłem, no czyli...
Naprawdę? Dziękuję. Tak dosłownie?
No, naprawdę.
Ale ty tak przetłumaczyłeś, czy tak jest na, że tak no powiem, na oryginalnym tłumaczeniu? Ty nam
tak jest lepiej. Na oryginalnym tłumaczeniu, wow. Na Prime Video.
To nie zrobili z tego szklanej pułapki ani nic.
Tak, późna noc z diabłem, rzeczywiście. No widzisz. W każdym razie to jest film z 2023 roku, dobrze pamiętam. On był... W miarę było o nim głośno, jak taki bardziej niszowy film. Ja go się trochę ogląda jak taki arthouse'owy film. Lata 70. Amerykańskie talk show, jego prowadzący po osobistej tragedii wraca na antenę, ale ta oglądalność mu spada i on próbuje na Halloween zrobić wyjątkowy odcinek, do którego zaprasza kilka ciekawych osób, które będą, że tak powiem, się nadawać na ten odcinek halloweenowy. Między innymi człowieka, który twierdzi, że może rozmawiać z duchami. I teraz całość jest zrobione w klimacie found footage. Czyli ten odcinek został nagrany, ale nigdy nie został wyemitowany. I teraz po latach ktoś go znalazł. A poza samym odcinkiem są też fragmenty nagrywane w trakcie przerw, czyli tak zwane fragmenty z planu, tam zza kulis. No i to oczywiście trzeba jakby zawiesić niewiarę, no bo kto to zmontował, gdzie to było, jak to było, nieważne.
Dobra, wiesz, to tajemnice rządowe.
Tak jest. Zawieszamy niewiarę i oglądamy w sumie film, który dzieje się tak naprawdę w jednym miejscu cały czas, bo w studio tego talk show. I obserwujemy, jak to kolejni widzowie dostarczają, znaczy kolejni goście, przepraszam, dostarczają widzom i nam coraz większych emocji. Całość jest horrorem, ale większość czasu to nie jest horror. Tam się potem zaczynają dziać pewne rzeczy, aż wiadomo, to wszystko się tam kulminuje i mamy wielki finał. Nie powiedziałbym, żeby to było bardzo straszne, aczkolwiek na pewno jest momentami niepokojące, takie eerie. Ja nigdy nie znam polskiego słowa na to, jeżeli w ogóle jest. Dzisiaj dużo sprawdzamy rzeczy, widzę w słowniku i nie tylko. I jest to ciekawy eksperyment. Eerie to jest takie straszliwe, niesamowite.
Dziwaczne, upiorne, dziwaczne. Tajemnicze. Nie z tej ziemi.
Widzisz.
Niepokojące.
Niepokojące. Może to ostatnie słowo jest najlepsze. No. Ostatecznie powiem tak. Ciekawie się to oglądało. Ma kilka dobrych momentów, ale absolutnie nie jest tym fenomenem, którym miało być. Tam było, że ojej, ludzie zwariowali na tym filmie, że w ogóle tam wychodzą z kina, że ojej, późna noc z diabłem. Absolutnie nie. I trochę się zawiodłem, bo ja się spodziewałem czegoś mocniejszego. Aczkolwiek to ma momenty, nie? Ktoś jeszcze to widział poza mną?
Nie.
Okej.
Okay. Ja kojarzę, ale jeszcze nie widziałem.
No, znaczy na pewno to obejrzysz, bo to jest coś w twoim klimacie.
Na pewno to Maciek obejrzysz.
Na pewno.
No, ja wiem, że on to obejrzy, bo on lubi takie filmy.
To czemu do teraz jeszcze nie obejrzałem?
No, nie wiem, bo teraz już masz ode mnie jakieś info, wiesz co to jest i może się za to...
Teraz już wiesz, że lubisz takie filmy, to tym bardziej.
Możesz to wypożyczyć chociażby na Prime Video albo na Rakuten TV, więc jest już to dostępne, że tak powiem, w kinach też to leciało, ale to już właśnie było jakiś czas temu, ja w ogóle o tym zapomniałem i teraz właśnie w ramach tego odcinka sobie przypomniałem. I tyle, no. Specyficzne, ale nie porwało mnie. Może tak. Mhm. Drugi film, który trafił tutaj tylko dlatego, że go obejrzałem,
To bardzo jest, dobrze, tak to, jest, no, tak to działa.
Tak, ale jakby to jest film, który po obejrzeniu tego filmu mam trochę wrażenie, że Russell Crowe wchodzi na ścieżkę Nicolasa Cage'a. To znaczy...
Masz takie wrażenie? To
już od dawna.
Myślę, że to już jest poza wrażenie, strefą wrażenia.
Czy ja widziałem parę tych jego ostatnich filmów i one nie były aż takie złe.
No, na przykład?
No, Egzorcysta papieża w zeszłym roku był.
No weź!
No to nie było aż takie fatalne. Złe, to było do ale to było do obejrzenia. To jeszcze nie jest poziom Nicolasa Cage'a.
No dobra, ale...
Potem widziałem
nisko.
Ten film, on się pojawił niedawno w ramach abonamentu Amazon Prime, też go oglądałem. On gra takiego psychola w samochodzie, który ściga taką babkę z synem. To jest trochę tak, mamy upadek z Michaelem Douglasem w domu. Albo mamy tego, mamy no... Autostopowicza w domu. Autostopowicz to jest klasyk z Rutgerem Hauerem z kolei. No więc... Nie pamiętam nawet tytułu tego filmu, nieważne. Pewnie wiecie, o co chodzi. Nieobliczalny.
Nieobliczalny, tak.
No i teraz jest ten Egzorcyzm. To jest film z tego roku. On też już jest dostępny na VOD do wypożyczenia. I to nie jest kontynuacja Egzorcysty papieża. Gdyby
po
ktoś
prostu
myślał,
Russell
Crowe
stwierdził, że skoro w 23 zrobił film, gdzie był egzorcystą, znaczy zagrał egzorcystę, to w 24 też się zagrał egzorcystę i zgadnijcie, co zrobi za rok.
Bo ma sutannę po prostu dobrej jakości.
No, nie zużyła się jeszcze i krzyż.
Nie ma gdzie chodzić.
I tutaj zaskoczenie, panowie, otóż Russell Crowe w filmie The Exorcism nie gra księdza, tylko gra aktora, który wciela się w księdza, który w filmie ma być tym egzorcystą właśnie.
No, to jest wyższe wyzwanie aktorskie.
Wiecie, co zrobi za rok?
Tak czy inaczej,
deeper.
Film jest o tym, że jest sobie facet, który wychodzi z uzależnienia, ma problemy, że tak powiem, z córką, która jest na niego zła, no bo wiadomo, i dostaje możliwość odkupienia po latach, wrócić na ekrany kin, bo jest on aktorem i reżyser bardzo w niego wierzy i postanawia dać mu tę rolę z powodów, które potem się oczywiście w tym filmie pojawiają. I to jest w sumie najciekawsza część tego filmu, znaczy to, czemu reżyser bierze tego chłopa i to, jak reżyser próbuje tego chłopa nakierować na to, jak ma grać, bo chłop, czyli Russell Crowe, totalnie nie potrafi już grać i jest beznadziejny w tym, co robi, więc reżyser i cała reszta ekipy jest załamana na planie tego filmu. A ponieważ film jest o egzorcyzmach, uwaga, uwaga, to zaczynają dziać się rzeczy i tak naprawdę to ten bohater, czyli Anthony Miller, w którego wciela się Russell Crowe, dostaje tę rolę tylko dlatego, że pierwszy aktor, który rolę otrzymał, zginął na planie tego filmu. No i tam są nawiązania oczywiście, że wiecie, jak kręcili Ducha, czyli Poltergeist, to tam się straszne rzeczy działy, a teraz u nas też się dzieją straszne rzeczy. I ten, kurczę, Russell, tak, ta córka go obserwuje, że on to tak chyba troszeczkę znowu pije, że on takie dziwne rzeczy się robi, że nagle wyszedł na klatkę schodową na Golca i to tak, no tatuś chyba wrócił do nałogu, ale tam jest drugie dno i oczywiście w trakcie filmu się tego dowiadujemy. Bardzo kiepski film. Jeżeli mam być szczery, to ani to nie jest szczególnie straszne, ani to nie jest szczególnie wciągające. Jest, bo jest i tyle, nie?
A to jest w ogóle chyba jakiś niski budżet, nie? Czy...
Nie wiem. Nie patrzyłem im do portfela, wiesz? Nie wiem, ile oni zapłacili za ten film.
O, ale na Letterboxd ma 1,8, to musi być naprawdę szmira straszna.
No, nie, naprawdę.
Super, to dzięki, to już też wiemy, że...
A może ten, a może Russell Crowe ma jakąś taką jazdę jak Mel Gibson na przykład, że wiecie, on teraz będzie tylko grał w takich filmach o egzorcyzmach i tylko księdza. Ewentualnie aktora grającego księdza.
Albo księdza grającego.
Może to jest jakaś, wiecie, misja większa.
No, Noego grał już, wybranego przez Boga.
A no właśnie.
Coś może być. Zobaczymy, co w przyszłym roku od Janie Pawli.
No tak, ale no niestety ten egzorcyzm to nic dobrego, no niestety. No prawdziwy egzorcyzm to też nic dobrego.
To się zepsuł dopiero co niedawno na rozgrywce Gladiatora chwaliliśmy.
Tak,
I tam zagrał super. Ja tu patrzę właśnie, ten ostatni film, jaki z nim oglądałem, to był chyba Robin Hood, który akurat mi się bardzo podoba, od Ridleya Scotta. Wiem, że on tam nie jest zbyt lubiany przez ludzi, ale mi się podobał. I ja chyba dopiero poprzednio jeszcze to Nice Guys oglądałem. Czyli...
O, Nice Guys, co stare dzieje.
Tak, z Ryanem Goslingiem, taka bardzo fajna komedia.
Tak, i to jest w ogóle w reżyserii Shane'a Blacka.
Tora nie oglądałeś tego nowego?
Ragnaroka oglądałem.
Nie, on nie grał w Ragnaroku, on grał w Love and Thunder.
Love and Thunder.
Nie oglądałem.
Grał Zeusa.
Nie, to już usiadłem.
Oj, to Love and Thunder też naprawdę, jakby jest parę dobrych scen, ale nie ma potrzeby oglądać tego filmu. Natomiast patrzę tak. O, Russell Crowe będzie grał też w Kraven Łowca, więc zapowiada się kolejny hit.
To nie tylko z tego powodu się zapowiada.
Ale spoko było Land of Bed, to jest po polsku Strefa Wroga. Ja się spodziewałem totalnego kupsztala. Tam gra młody Hemsworth, Liam Hemsworth, znany z tego, że zawsze jest drugi. Czyli Liam Hemsworth, który zastąpi Geralta, który zagra Geralta z Rivi po Henrym Cavillu, albo Liam Hemsworth, były chłopak Miley Cyrus. I jest taki piękny mem z tego. Liam Hemsworth, młodszy brat tamtego, drugiego Hemswortha, wiecie o co chodzi. Zawsze drugi. Ale ja nawet go lubię, tego gościa.
O, i tu gra jakiś Luke Hemsworth.
Luke to jest trzeci z braci, to jest trzeci z braci. Ten najmniej znany. No i gra Milo Ventimiglia, który grał między innymi w Rocky Balboa i w paru innych filmach. On grał też w świetnym serialu This Is Us, dramatycznym, który polecam wszystkim. I grał też w takim bardzo popularnym swego czasu serialu science fiction Heroes.
Z nazwiska bym w życiu nie skojarzył, znaczy nie skojarzył, ale z twarzy znam.
Znasz. No i to jest całkiem fajna obsada. Russell Crowe już jest tam tak gruby, ale tak gruby.
Turlają go.
I też to nie jest wybitna rola, ale cały film jako taki thriller akcji o komandosach, wiecie, Behind Enemy Lines i w ogóle, jest całkiem spoko, muszę przyznać. No i jest, kurczę, ten cukiereczek Ricky Whittle. To ładny chłopczyk jest. On grał cienia w adaptacji Amerykańskich Bogów.
Okej.
Ten jak się zdziwił. No co, mogę ocenić chyba, że facet jest przystojny albo ładny, nie? Czy nie mogę?
A co to jest za taka powierzchowność i w ogóle? To seksizm jest w ogóle.
O kurde, ale jaja.
I rasizm na pewno też.
I jeszcze Russell Crowe grał w takim filmie niedawno jak pokerzysta i to jest też w ogóle na Prime'ie za darmo, w sensie w cenie
W abonamencie?
Prime'a. W abonamencie. Zresztą grał tam też z Liamem Hemsworthem.
I grał z żoną swojego starszego brata Hemswortha, czyli z Elsą Pataki z Fast and Furious i grał, uwaga, uwaga, z Ryzą z Wu-Tang Klanu. Świetny film musi być, słuchaj.
No, i naprawdę, powiem ci, ten film to jest poziom takiego późnego Statama, albo no, takiego późnego Statama, czyli wiecie, to jest taki film, że można to jest taki film do samolotu, które linie lotnicze mają w zagłówkach, w zagłówkach samolotów, czyli
i bez dźwięku
możesz z kimś
oglądasz,
rozmawiać, słuchać muzyki, czytać książkę i podcast i jeszcze ten film oglądać i spokojnie będziesz nadążał.
Co ciekawe, według krytyków Egzorcyzm ma ocenę 3,4, a Pokarzysta według krytyków ma ocenę 3,3, czyli jest jeszcze gorzej. I co ciekawe znowu, reżyserem tego filmu Pokarzysta jest Russell Crowe.
Scenarzystą również.
Panie.
Dobry film musi być.
Czyli mówiłem, że tutaj trochę w stronę Mela Gibsona powoli idziemy. Także w przyszłym roku będzie film o egzorcyzmach, ale wyreżyserowany i napisany przez Russella Crowe. On po prostu w tym momencie robi research. Te dwa pierwsze filmy...
Słuchaj, ale to są ziomale. Jeden i drugi jest Australijczykiem. To może razem zrobią ten film?
No.
Co za cisza, zastanawiałeś się nad tym?
Tak,
musiał to przeanalizować.
Chciałem zastanowić się, czy tego chcę.
Nie, chciałem wyciągnąć jakąś błyskotliwą puentę nawiązującą do egzorcyzmów i Australii, ale nie wiem, czy mój mózg potrafi cokolwiek przetworzyć i jakoś połączyć te dwa fakty.
No nic, w każdym razie egzorcysty, czy też, przepraszam, egzorcyzmu, bo egzorcysty oczywiście polecamy, ale egzorcyzmu już nie polecamy. A na pewno nie w prawdziwym życiu. Maciek, dawaj, co ty tam masz za body horror?
O kurna, oglądałem The Substance, czyli Substancja.
Ale obejrzałeś, czy wyszedłeś z kina, bo wszyscy wychodzą z kina.
Obejrzałem.
Dałeś radę?
Nikt nie wychodził z kina. Dałem radę.
Co ty gadasz? Wszyscy piszą, że wszyscy wychodzą z kina.
No, bo tak chwalą te filmy, wiesz.
No, Tak samo jak mieli wychodzić z tego.
Te takie Late Night with the Devil też mieli wychodzić.
Te filmy takie, co, że niby małżeństwo ustawia sobie w domu kamerę i w nocy duchy mają.
Cała Paranormal sobie... Activities.
O, z tego pamiętam, że to był taki początek, jak reklamowali, że a, to takie straszne. I te, wiecie, w trailerze filmu były ujęcia na ludzi w kinie, którzy a, zasłaniają oczy, o Boże, jakie to straszne. Więc tak, tak. The Substance, no nie dziwię się, że ktoś mógł wyjść, chociaż raczej z obrzydzenia niż przerażenia. Ale od początku. The Substance to jest, można powiedzieć, autorski dzieło, ponieważ jest wyreżyserowane i scenariusz robiła pani Caroli Farget, która jest francuską. I więc jak ja już słyszę, że Francuzi się biorą za horror, to już mi się podoba. I to jest body horror taki z energią, taki nasycony, dynamiczny, soczysty i może właśnie przez to takie francuskie pochodzenie i korzenie to taki całkiem zahaczający nawet o taki art house, bo jest pełen nieprzyjemnych takich ekstremalnych zbliżeń kamery, jakichś szerokich kątów, dziwnych ujęć z oczu i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie jest to, można powiedzieć, historia czy krytyka kultu piękna, w tym przypadku kobiet, akurat, a nie mężczyzn, bo opowiada historię takiej modelki, celebrytki, którą gra Demi Moore i gra rewelacyjnie, która, wiecie, jest tam promowana i tak dalej, ma jakieś swoje tam programy w telewizji, wiecie, poranne ćwiczenia, kasety z fitnessem i tak dalej, ale niestety, no, czas leci nieubłaganie i niestety robi się coraz starsza i zostaje jakby powoli usuwana w kąt, co się jej bardzo nie podoba. I w taki bliżej niewyjaśniony sposób kontaktują się z nią pewne osoby, które jakby sugerują jej, że mają rozwiązanie tego jej problemu, mogą jej zaoferować pewną substancję. I ta substancja sprawi, że pojawi się jakby jej młodsza wersja, i ona będzie sobie żyła w tej młodszej wersji, ale nie na cały czas, tylko musi jakby co jakiś czas wracać do swojej starszej wersji. Jeśli tego nie zrobi, konsekwencje będą potworne. Nie chcę tu za dużo zdradzać, jak się można domyślić, film się skupia na tych konsekwencjach, bo oczywiście kupa trafia w wentylator i tak dalej, ale film jest naprawdę, rzadko tak mam i tu się bardzo cieszyłem, że oglądam ten film, oglądam i stwierdzam, że wow, to jest coś świeżego, to jest coś, czego jeszcze, może nie, że jeszcze nie było, ale czego dawno nie widziałem i to jest jakieś takie fajne, takie niespotykane, takie naprawdę mnie zainteresowało. Ten film jest bardzo taki in your face. W sensie albo się go pokocha, albo się go znienawidzi, bo jest mało subtelny. Jakby skupia się bardziej na emocjach niż na jakiejś takim realizmie, bo na przykład nie analizujemy, w jaki sposób ona się odmładza, albo kto się z nią skontaktował, dlaczego jej pomaga i tak dalej. To nie jest ważne. Ważny jest sam proces tego, co ona robi, na jakie kroki się decyduje i też ten film w ogóle nie jest subtelny, więc jakby ta zachwyt, pokazanie tego, że oczywiście młodość i seksualność jest na topie, wszystko co jest stare jest do wyrzucenia i trzeba to zastąpić czymś młodym, jędrnym i soczystym. I to trochę to przypomina taki długi odcinek Black Mirror. Dużo jest w tym z takiego Cronenberga, kiedy już wchodzi ten body horror, to wchodzi naprawdę na grubo i dzieje się to może nie na samym początku, tylko w późniejszej części filmu, ale jak już się dzieje, to się dzieje wspaniale i wszyscy fani deformacji ludzkiego ciała będą po prostu zachwyceni lub obrzydzeni i pożygają się i wyjdą z kina. Bo ten film jest taki, on jest fajny, bo on jest właśnie taki ekstremalny. Te postacie są ekstremalne, ich zachowania, to wszystko jest przerysowane. Temat przewodni właśnie tej takiej seksualizacji każdego aspektu życia też jest fajny. I Demi Moore, ja jej dawno w niczym nie widziałem. Ja nie wiem, czy ona miała przerwę, czy gdzieś grała w jakichś artystycznych filmach, czy coś.
Zajmuje się Bruce'em Willisem przecież.
No dobra, ale jeszcze wcześniej też coś pewnie.
No bo stara rura, już nikt jej nie chce oglądać.
No, no. Więc właśnie, niby tak, to ty to powiedziałeś, że będzie na ciebie.
Tak, nie, teraz ageizm, już był seksizm, teraz ageizm.
No, ty wszystkie tam izmy zaliczysz zaraz. W każdym razie Demi Moore zagrała...
Jeszcze katechizm był po drodze.
Zagrała naprawdę super. Swoją drogą to też jest bardzo meta w tym filmie, że on nawiązuje do tego, że właśnie starzy nie są potrzebni. Tu Demi Moore, wiadomo, kiedyś ikona piękna i seks appealu i również można coś takiego powiedzieć. Ona też się zestarzała, zniknęła z ekranu. A teraz jakby wraca w takiej roli, która, wiecie, może opowiedzieć o niej samej i tak dalej. Jest jedyny minus tego filmu, który widziałem, że wielu ludzi powtarza, że końcówka jego, jakieś takie ostatnie 20 minut, jest rzeczywiście, on już tam odlatuje prawie, że w kosmos. Jest podkręcony, cały film jest na 12 podkręcona, a końcówka jest na 15 podkręcona. I wielu ludzi ona odrzuca i mi też ona się nie spodobała. W sensie, ja wiem, że na końcu jakby on leci już totalnie w kamp i okej, okay, może teraz jak jestem na to gotowy i bym drugi raz ten film oglądał, to by mnie to tak nie uderzyło, ale za pierwszym razem wolałbym, jakby końcówka jest taka absurdalna, że trochę psuje to wszystko, co było wcześniej, bo to wszystko, co było wcześniej, jest jeszcze w jakiejś tej konwencji i się trzyma razem, a ta końcówka jest już takim odlotem, że no nie byłem na to gotowy i stwierdziłem, że też nie wiem, po co to jest potrzebne. Ale jakby teraz z perspektywy czasu, jak już ochłonąłem po seansie, to mi nie przysłoniło absolutnie całości i na pewno jeszcze do tego filmu wrócę, bo był naprawdę fajny, ma fajną muzykę, takie techno łupiące i ten jest przestylizowany, jest naprawdę kozacki. Zwiastun jest bardzo fajny, bo niewiele z samego filmu pokazuje, ale oddaje tą atmosferę. Trochę jak zwiastuny gry Mouthwashing dzisiaj omawianej. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to polecam obejrzeć zwiastun, bo on tam za dużo nie zaspoiluje, praktycznie nic, a można uchwycić, o co w tym filmie chodzi, jaki on ma klimat. Mi się strasznie podobał i zdecydowanie polecam wszystkim fanom takich właśnie napompowanych adrenaliną, taką dynamiką filmów, thrillerów, no ale też trzeba być trochę odpornym na takie różne nieprzyjemne właśnie rzeczy, które się z ludzkim ciałem dzieją. Trochę w klimacie na przykład Color Out of Space, a propos Nicolasa Cage'a, tam też się różne rzeczy działy z ludzkim ciałem, więc tutaj jest trochę podobnie, ale jest naprawdę super. Czyli nie spodziewałem się, bo tak ten zwiastun mnie tak nastawił, że o, jakiś powalony film, nie wiadomo co z tego będzie, a tak gdzieś w jednej trzeciej mi weszło i zakumałem klimat i już mi się do końca, poza tą końcówką, mega podobało. Więc The Substance, mocna foka polecenia.
No i ładnie. Ja z kolei mam Strange Darling, czyli taki thriller z ciekawym twistem, który jest, podobnie jak Mouthwashing, przedstawiony niechronologicznie. Całość dzieli się na 6 aktów i epilog i tak naprawdę zaczynamy oglądać ten film od środka. I oto widzimy młodą kobietę ciężko ranną, która ucieka przed facetem ze strzelbą, który goni ją w lesie i natychmiast lądujemy w samym środku akcji, a potem cofamy się wstecz, widzimy jak oni się poznali, a skąd oni się wzięli, następnie lecimy znowu gdzieś do przodu i tak sobie skaczemy po tych 6 aktach, aż ostatecznie widzimy finał i epilog. I całość zaczyna się od napisów, które mówią o tym, że w latach tam, początek lat 2000 bodajże, był pewien seryjny morderca i nastąpiła pewna seria morderstw w USA, które tam wstrząsnęły wszystkimi, bla, bla, bla. I ten film właśnie jest taką ekranizacją tych wydarzeń, co jest ściemą, takich wydarzeń nie było. To jest taka sama plansza jak w przypadku teksańskiej masakry piłą łańcuchową, co ma nas trochę wprowadzić w klimat i rzeczywiście ja po seansie sobie sprawdziłem, nie było czegoś takiego. Natomiast cały zamysł jest fajny, ogląda się to dobrze, bo to skakanie pomiędzy rozdziałami jest tak sprytnie zrobione, że im dalej w las, tym ciekawszych rzeczy się dowiadujemy. I nic nie jest tutaj takie, jak wydaje się na pierwszy rzut oka, co jest najmocniejszą stroną tego filmu, bo gdybyśmy sobie tak go jednak połączyli, pokleili chronologicznie, to cała ta opowieść... No ona nie jest jakaś szczególnie odkrywcza, ona nie jest jakaś niesamowicie głęboka, natomiast to jest film, który rządzi się swoimi prawami, jest trochę arthouse'owy w sumie może nawet i przez to, że właśnie w taki, a nie inny sposób pokazuje tę chronologię, to się go ciekawie ogląda. Na sam koniec, ja wiem, że on tam w ogóle ma bardzo wysokie oceny, ludzie się nim zachwycali, ja od zachwytów jestem bardzo daleki i tak naprawdę... Na koniec tego filmu, jak ja już obejrzałem całość, to doszedłem do wniosku, że wcale to nie jest takie dobre, jak można było się sugerować zapowiedziami, ale jednocześnie to jest film, który warto obejrzeć. To nie jest horror, on nie straszy jakimiś strasznymi rzeczami, on raczej ma trzymać w napięciu, zaskakiwać zwrotami akcji. Jest tam kilka ciekawych pomysłów i ostatecznie jest bardzo dobrze zagrany. To znaczy... Willa Fitzgerald, która wciela się w jedną z głównych ról, to jest pani, którą mogliśmy widzieć w pierwszym sezonie serialu Reacher, naprawdę świetnie zagrała i w ogóle jakby końcówka filmu, ostatnie fragmenty tego filmu, tam nie wiem ile to było, 15-20 minut ostatnie filmu, wprowadzają pewien niepokój przez to, jak ona gra, przez to, co się dzieje, że ostatecznie jest tam takie uczucie niepokoju, którego zazwyczaj w tego typu thrillerach o kimś, wiesz, kto ucieka w lesie przed mordercą, no nie ma, no. To są zazwyczaj proste filmy i one mają polegać na tym, że nagle ktoś wyskoczył z siekierą za drzewa, a ktoś inny stracił w tym momencie głowę, a tutaj jest inaczej. I to napięcie budowane przez te takie skoki jest ciekawym zamysłem, co powoduje, że po prostu... trochę odświeża ten gatunek filmowy, nie? Tomasz Raczek dał 9 gwiazdek, słuchajcie, to podobało się chłopu, no. Co by tu dużo mówić. Ale tak, myślę, że warto ten film obejrzeć. To jest jedna z ciekawszych pozycji dzisiejszego zestawienia, jeżeli mam być szczery.
No ja go też mam na radarze, bo tam gra Kyle Gallner, a ja po filmie Kolacja po amerykańsku bardzo go lubię.
Czyli cukiereczek taki twój, rozumiem.
Będę się musiał umyć po tym odcinku.
No i słuchajcie, i na koniec mam dla was film, który okazał się bardzo ciekawym filmem jak dla mnie, chociaż absolutnie niewybitnym. Jest to debiut reżyserski Zoe Kravitz, a więc córki Lenego Kravitza, którą znacie chociażby z filmu Mad Max Fury Road i z The Batman, gdzie wcielała się w kobietę kot. No i Zoe Kravitz jest teraz obecnie dziewczyną takiego pana, który się nazywa Channing Tatum. Pewnie o nim słyszeliście kiedyś.
Ale ja.
Channing Tatum się rozwiódł, chodzi teraz z Zoe Kravitz. No i Channing Tatum od dawna próbuje pokazać, że on jest nie tylko ciachem i ładnie tańczy, ale też potrafi zagrać. Chociażby był taki film o zapaśnikach, tam grał jeszcze Steve Carell i Mark Ruffalo. Zresztą dramatyczny film na podstawie prawdziwych wydarzeń. Tam Tatum już pokazywał trochę, że coś tam potrafi. Zresztą to nie był jedyny film, w którym on poszedł w bardziej takie skomplikowane czy dramatyczne role. I mam trochę wrażenie, że ten film Blink Twice, czyli u nas Mrugnij dwa razy, to jest taka okazja dla niego, żeby pokazać, że on coś tam jednak potrafi w tym aktorstwie. Jego dziewczyna, że potrafi w scenopisarstwie i że potrafi w reżyserii. No tutaj z Zoe Kravitz nie byłbym taki pewien, czy ona potrafi. Natomiast faktycznie Channing Tatum pokazał, że potrafi zagrać w bardzo ciekawy sposób. Zresztą w ogóle obsada jest interesująca, bo jest tu między innymi Christian Slater, który dawno już nie grał w niczym większym, aczkolwiek wiem, że jest ten serial Mr. Robot z nim i pojawia się od czasu do czasu w jakichś filmach. Tutaj ma fajną rolę, zresztą zawsze jak ja widzę Christiana Slatera, to mi się gęba cieszy. Jest też Haley Joel Osment, czyli sympatyczny grupcio z Szóstego Zmysłu. Wtedy grupciem nie był, teraz jest sympatycznym grupciem z fajnym głosem. I przepiękna Adria Arjona, żeby tylko o facetach dzisiaj nie mówić, że są sexy, no ona jest genialna, ta laska. I o co chodzi tak jakby? Otóż chodzi o to, że dwie kobiety, które pracują jako kelnerki na eventach prestiżowych, na przykład na imprezach dla bogaczy, trafiają na taki event, gdzie pojawia się znany milioner prowadzący firmę technologiczną, który zniknął, że tak powiem, ze spotlightu, z życia publicznego po tym, jak wybuchła z nim jakaś afera, on wszystkich przeprosił, a następnie odsunął się w cień. No ale wraca, jest na tym evencie, a główne bohaterki, czyli Frida i Jess, przebierają się w łazience ze swoich ubrań roboczych w eleganckie wyjściowe suknie i wtapiają się w ten tłum gości owej imprezy. No i tak poznają właśnie miliardera Slatera, w którego wciela się Channing Tatum, i w ciągu tej nocy dyskusji, rozmów z jego pracownikami, z jego znajomymi kolegują się, aż nad ranem Slater mówi: słuchajcie, a ja mam prywatną wyspę, właśnie cała moja ekipa, moje entourage jedzie do samolotu i może chcecie pojechać na tę wyspę z nami. No i co robią dziewczyny? Kto zgadnie, co robią?
Jadą.
Jadą, oczywiście, że jadą.
Jazda z dziewczynami.
I tam jest bardzo... ten film się fajnie ogląda, bo pierwsze pół tego filmu pokazuje, jak na tej wyspie otoczeni przyrodą bardzo bogaci ludzie spędzają czas na siedzeniu nad basenem, na rozmowach, na spacerach, a wieczorami, ponieważ jeden z nich jest jakimś bardzo znanym szefem kuchni, to codziennie testują inne pyszne potrawy, piją wino i w ogóle świetnie się bawią.
Super,
a potem
można się zdołować.
Tak. A potem biorą narkotyki i biegają po lesie, albo tańczą, albo się wygłupiają i każdy dzień wygląda tak samo. To mi trochę dało do myślenia, bo stwierdziłem, że w sumie to ja nie muszę być Markiem Zuckerbergiem, a rzeczywiście taki najciekawszy, jakby, że spędzanie życia w gronie fajnych ludzi, przy widzisz fajnych rzeczach, oni nie skaczą na bungee, ani nie jeżdżą tam Formułą 1 na torze, który wynajęli dla siebie, tylko siedzą w ogrodzie, jedzą dobre potrawy, piją wino i się śmieją, nie? I to jest takie, kurczę, fajne. To jest fajne. I to mi tak w ogóle, to jest taki off-top totalny, ale to mi uzmysłowiło, że to są takie najfajniejsze i najciekawsze w sumie rzeczy w życiu. Nie, że jedzenie i ćpanie. Chociaż trochę tak, ale jakby że można taki fajny ten czas spędzać razem z uśmiechem na twarzy, otoczony fajnymi ludźmi, czyli tak jak my, jak się spotykamy, mówiąc nieskromnie. I to jest takie przyjemne i tak jakby, że niby zerkasz na ten świat bogatych i sławnych i oni też tak lubią spędzać ten czas. To oczywiście wszystko jest iluzja, bo tam zaczynają się dziać rzeczy później. W pewnym momencie okazuje się, że nic nie jest takie, jakby się mogło wydawać. I tutaj już nic nie powiem, bo to jest na tyle ciekawie poprowadzone, że warto samemu poznać tę tajemnicę w trakcie seansu. Że to, jak zmieniają się postawy ludzi, to jak zmienia się postrzeganie przez te kobiety tego, co się wokół nich dzieje, aż w końcu jak zaczynają się tam dziać rzeczy, jest po prostu na tyle ciekawe, że to się dobrze ogląda. Channing Tatum gra świetnie, tak jak już powiedziałem, jego się bardzo dobrze ogląda w tym filmie, ale niestety tam jest drugie dno, to znaczy bardzo łopatologiczne, prymitywnie wręcz wytłuszczone i pokazane, powiedziane dosłownie, gdyby ktoś jednak nie zrozumiał, że mężczyźni, którzy mają władzę, wykorzystują kobiety, robią z nich takie kobiety, jakimi chcieliby, żeby były i po prostu terroryzują czy traumatyzują te kobiety. I te biedne kobiety, wszystkie biedne, wszyscy faceci źli, władza deprawuje, ale tylko mężczyzn, wiadomo. I ogólnie rzecz biorąc, chociaż może z tym ostatnim to nie do końca w tym filmie, i trochę mnie to bije po oczach, jak się ten film ogląda. Bo ja uważam, że on byłby znacznie lepszy, gdyby tego łopatologicznego tłumaczenia nie było. I teraz mogą przyjść tutaj hejterzy woke, powiedzieć: oj, widzisz, woke psuje wam filmy. To nie jest tak, że woke psuje filmy, bo ten film robi kobieta.
Woke psuje gry.
Ten film robi kobieta. Ona chce coś przekazać tym filmem. Niestety to jest jej debiut, więc nie robi tego umiejętnie. To nie jest w ciekawy sposób powiedziane. Ja uważam, że jakiś porządny dramat dużo lepiej byłby w stanie zgłębić tę tematykę niż robienie tego tak naprawdę w thrillerze, bo ten film jest thrillerem. Oni tu piszą, że to jest thriller psychologiczny, no bo właśnie to drugie dno, co nie wiecie, dziewczyny. No, A ten Channing Tatum, no to dajcie spokój. I gdyby tego nie było, to ten film by się oglądało dużo lepiej. Ale z drugiej strony to też nie jest tak, że to jest jakiś straszny problem, że to jest w tym filmie. Można na to przymknąć oko i zająć się całą resztą, czyli tym rozwikłaniem tej tajemnicy i tego wielkiego finału, do którego wszystko prowadzi. I ja ten film polecam. On mi się podobał. Ja wiem, że on ma średnie oceny i tam oczywiście krytycy nie byli zachwyceni. Pewnie z tych samych powodów, z których ja nie byłem zachwycony, ale nie wiem. Nie czytałem recenzji, żeby specjalnie się właśnie przed tym nagraniem tutaj niczym nie sugerować. No. Więc ja uważam, że warto, ale Tatum to jest taki cukiereczek, nie Maciek, że...
Idę po Pumeks.
Nie, warto. Obejrzyjcie sobie Blink Twice, Mrugnij dwa razy. Nie jest to nic wybitnego, ale dobrze się to ogląda. No. Po prostu.
Okej.
Okay. I które z tych... Jak ktoś jeden film chce obejrzeć w Halloween albo w okolicy Halloween, to który byś polecił?
Ja nie widziałem Substancji, więc ciężko powiedzieć, no to... Maciek zachwycony. No,
ale z tych,
nie?
Co widziałeś, to pewnie Strange Darling wychodzi na to, że najlepszy.
Znaczy, jeżeli chodzi o samo Halloween i takie na zasadzie, ej, to co, kroimy dynię, podpalamy świeczki.
A, no to obejrzeć Halloween Carpentera.
Nie, to jednak jeżeli chodzi o taką ciekawostkę na zasadzie, robimy klimat i w ogóle, to Late Night with the Devil. Bo on jest po prostu inny. On jest wizualnie, tematycznie bardzo charakterystyczny. I on jako film na Halloween nadaje się najlepiej z nich wszystkich. Mm. Natomiast jeżeli chodzi o film, który mnie najbardziej zainteresował do tego stopnia, że ja po prostu byłem ciekaw, co będzie dalej i jak to się wszystko skończy, no to przykro mi, Deuszu, tutaj cię zaskoczę, ale jednak Blink Twice.
O proszę.
Jednak Blink Twice. Gdybym miał wybrać tylko jeden, to będzie to Blink Twice.
Jednak Channing Tatum.
Mimo, że kobieta reżyseruje.
Tak, i Women Power i w ogóle mężczyźni najgorsi, wiesz, że mnie to nie rusza.
Potrafisz schować wszystkie swoje lęki do kieszeni.
Pięknie. No, tak, Blink Twice, mimo wszystko. On też jest po prostu ładny, na niego się fajnie patrzy, tam jest ładne światło, fajne otoczenie. No, wiesz co, bardziej Christian Slater. Kurde, jak ja lubię tego aktora, nie? Tak dobrze było go znowu zobaczyć w filmie.
A to było obejrzeć Willow, bo on też w Willow grał.
W Willow grał Christian Slater?
Tak.
Ale
no, trochę grał.
To nie chcę. Nie. To już wolę sobie wrócić do Robin Hooda. To był film, to był Christian Slater. Albo, jeżeli jesteśmy przy Halloween, to Wywiad z Wampirem. Kurczę, to były filmy.
Tam to się nagrał też w Wywiadzie z Wampirem. Z 20
no tak,
minut.
Tam faktycznie się nagrał. No, jest taki film z nim naprawdę stary, kiedy on był naprawdę młody. I nigdy nie pamiętam, Turn Up the Volume.
Na deskorolce to jest.
Nie. Turn Up the Volume, więcej czadu, jak on prowadził piracką radiostację.
No to tam, to może.
Ale to są te jego wczesne lata, to jest krótko po tej deskorolce. A na deskorolce byłem w zeszłym roku na Oktopusie, Maćku, w ogóle.
A jak się ten film z deskorolką, bo to też był...
Mistrz deskorolki się nazywał.
No, dobra, okej. Okay.
No i to był też Christian Slater. No, ale też są filmy wybitne z Christianem Slaterem, jak Alone in the Dark w reżyserii Uwe Bolla.
No, tego to chyba nigdy nie oglądałem.
O, ja to widziałem. Żałuję. To było kiepskie. No, po prostu. Nie bójmy się tego powiedzieć. To było kiepskie.
A to a propos niepopularnych opinii, to ja oglądałem w tym roku, sobie przypominałem, True Romance.
Okej.
Okay. To jest tego, Tonego Scotta, też z Christianem Slaterem i mi się nie za bardzo podobał. Drugi raz ten film widziałem, a chciałem sobie go przypomnieć, bo znowu gdzieś tam trafiłem, że True Romance to był film, Tony Scott to był film. I się, kurna, nie pamiętam nic z tego. I obejrzałem i tak, nie.
No proszę. Nie, bo ja pamiętam ten film, że oglądałem za gówniarza, jak on wyszedł i faktycznie mi się też nie podobał. I nigdy więcej go nie obejrzałem. Natomiast do
on
dziś...
On jest takim kultem otoczony.
Tak, on jest otoczony kultem. Ty, Deusz, widziałeś kiedyś True Romance?
Tak.
No proszę, jak to by się podobał?
Nie pamiętam.
Okej, fajnie.
Wymijająca odpowiedź. Nie chciał się przyznać, że mu się podoba.
Tak, i byśmy wyszli na durniów, nie? Mm-hmm. Nie zrozumieliście. Ale tam grał też między innymi Gary Oldman.
O, tam obsada jest świetna.
Patricia Arquette, Michael Madsen chyba tam, no i Dennis Hopper, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy.
Tak jest.
Dennis Hopper zjarany na planie czasu apokalipsy, moi drodzy. To jest coś, co warto zobaczyć. A... To była dokładka horrorów. Kończymy ją zatem po równo 2 godzinach. Dziękujemy wszystkim za odsłuchanie i
oby to nie był horror.
Oby to nie był horror, tak. Jesteśmy w kontakcie, moi drodzy. Już no, niedługo.
No, jakby co, to dzwońcie, wiecie. No, te, no.
Fax, pager.
patronite.pl / rozgrywka.
Tam jesteśmy w kontakcie, tam się można znaleźć. Tylko trzeba wrzucić monetę.
A potem można wejść na nasz kanał Discord dla mecenasów i tam się dzieją się rzeczy. Ostatnio wrzucałem swoje zdjęcie sprzed, no, 14 lat. Ale ja byłem cukiereczek, o Jezu. Maciek, z tego się już nie umyjesz.
Nie domyję się.
Ja myślałem, że to był teaser dzisiejszego odcinka, to był czajnik tatu.
Widzisz, Maciek, tak się robi, a nie...
Już nigdy nie wejdę na Discord.
To było zdjęcie w ubraniach. Hello.
A, to ja na priv inne dostałem. To mi się Discord pomylił z Messengerem w takim razie.
No tak, to się zdarza. Okidoki, pa pa.
Na razie.
Hello.
No od rana, od 8.30 do teraz, nie? Od 21.00 jestem w domu, także przez ostatnie 3 dni od poniedziałku to mam 12 godzin snu łącznie do czwartku, więc i 40 godzin pracy. Także.
Jeszcze trochę i tak do 40 i twój trud będzie skończony, Deusz.
Do jakiej? Życia, chłopie.
Z tym trybem życia twój trud będzie skończony do 40.
Myślisz, że jeszcze 7 lat wytrzymam w tym trybie życia?
Jesteś kurwa ananas.
Plik eksportu.
Kurde, ja będę chory, nie? Ja chyba już mam gorączkę od godziny, nie?
No to musisz walnąć setę z pieprzem czy coś tam.
A, to wiesz co, ja mam tak, że ja mogę walnąć setę z pieprzem, ja teraz biorę ten. Za tym seta z pieprzem to jest ściema.
No
seta
tak,
z pieprzem jest
żartuję.
Na żołądek, a nie na przeziębienie.
Powiem ci tak, kurwa, każdy alkohol, co ma coś leczyć, jest ściemą, od razu ci to powiem. Nie ma, kurwa, takich ilości alkoholu i takiego alkoholu, który by na cokolwiek pomagał. Nie, chyba, że wiesz, dezynfekcja rany, jak ci nogę upierdoli.
Na rzeczywistość pomaga alkohol.
A wiesz, która jest dokładka teraz? Bo ja nie pamiętam.
Horrorów.
Buja!
A co?
Lawyer.
Oj, lawyer.
Głupio ci teraz, co?
Teraz mi jest głupio, tak.
Komedia, to nic.
Nieprzygotowany przyszedłem, no. Bo no, ta optymalizacja na PC to jest nieporozumienie. Mhm. I teraz, Maćku, mój drogi, kochany... Weź zapisz, że jest 1.18.41. Nie róbcie żadnej pauzy. Ja muszę otworzyć okno w kuchni, bo jak mi kaloryfery grzeją, ja mam wszystkie okna zamknięte, to ja zaraz się uduszę. A przy okazji sobie tam szczelę sika. Dobra?
Dobra.
Ale jaja, profesjonalna przerwa.
No, widać, że nagrywamy z profesjonalistą, widzisz?
Tak.
Załatwił nas na cacy. Najlepsze będzie, jak tego nie wytnę.
No?
Jeden profesjonalista załatwił drugiego profesjonalistę.
Jakbyś to nie wyciął, to byś zobaczył, czy on to przesłuchuje. Mm-hmm.
A jak zaczął do mnie mówić, to przeraziłem się, bo myślałem, bo ja tutaj internet przeglądam, myślałem, że jakiś jest mnie do odpowiedzi wywołuje i patrzę szybko jakiś temat, ale patrzę, filmy teraz będą i nie moje. No to co on
mówi? Myślisz, kurwa, matura dawno temu była, no, o co mu chodzi? No.
A on i teraz, Maćku, a ja już, wiesz, panika.
Odpowiedź A, strzela w A.
Długo sika. O.
Spuszczę.
Yeah. Miejmy nadzieję, że to woda z kibla.
Zobaczymy, czy myje ręce, w zależności od tego, jak szybko przyjdzie. Aha. Jeszcze go nie ma. Istnieje opcja, że umył.
Albo tylko liczy do 10.
Albo herbatę poszedł sobie zrobić tak naprawdę.
Brudnymi łapami.
Dobra, jestem.
Elo.
Elo.
To co, chcecie dalej?
Tak.
Możemy.
Naprawdę chyba mam gorączkę. Kurwa, te siłownie, koncerty, jeszcze teraz, kurwa, ten szpital dzisiaj.
Zachciało ci się.
Tak, zachciało mi się. Zachciało mi się wychodzić z domu, nie?
No właśnie.
Jesień jest.
Ja siedzę w domu, jestem zdrowy, nie wychodzę na rower. Gdzieś wychodzę do samochodem, jadę, ciepło. No,
widzisz, ja nie mam samochodu. No.
Wszedłem.
Będziesz chory, widzisz, kup sobie lepiej samochód.
Wszedłem na Filmwebie na ten film Brugni 2 razy. Zjeżdżam sobie do sekcji komentarzy i pierwszy komentarz. Dlaczego w gronie złych mężczyzn na wyspie nie była żadnej osoby o innym kolorze skóry niż biały? Obecnie w filmach pokazane większe grupki osób z różnymi kolorami skóry. Jest to oczywiście normalne. Natomiast tutaj mieliśmy większą grupkę i tymi złymi byli tylko biali. Trochę to rasistowskie, nie sądzicie?
Ale wiesz, że ma rację? Tak naprawdę nie zwróciłem w ogóle na to uwagi w trakcie filmu, bo jestem normalny.
Bo już ci wybrali mózg.
Bo już ci wybrali mózg.
Bo wziąłem szczepionkę na COVID, to dlatego.
Mówisz, biali źli, dobrze, dobrze.
Nie, ale faktycznie nie zwróciłem w ogóle na to uwagi. To no są same już, białasy.
No i krawic.
A, widzisz. Dlatego takie niskie oceny. A.
Mówiliśmy, że woke, to nie chciałeś wierzyć. To teraz masz, wytłumaczony przez komentarz.
Oczy mi zarosły czaningiem, wiesz jak jest. Nie? Nie wiem, może jest faktycznie za ciepło tutaj. No, otworzyłem to okno, kurwa. Zaraz wziąć termometr i...
Powiem ci tak. Czopek
profilaktycznie
i do spania.
Nigdy nie zaszkodzi.
Jak nie masz czopka, to może być palec. Bo to chodzi, nie chodzi o substancję, tylko o napór na mięśnie. Po prostu ciągle.
Może od razu taką mini latarkę wezmę, co? Tu będę ten palec trzymał całą noc.
Flashlight.
Mam taką małą latarkę, wiesz.
No, tylko umyj wcześniej.
Latarkę?
Po ostatnim odcinku.
Nie no, po co latarkę?
No właśnie, tylko się pyta.
Latarki nie myj.
Latarki nie myj, byś zahartujesz się. Ty tak zawsze wszystko, co w dupę pchasz, to umyjesz, umyjesz i później nie masz odporności w ogóle.
Ale na tężec jesteś zaszczepiony.
Jakbyś pchał brudne, to byś był zaszczepiony, a tak to...
Nie domyję się po tym.
Tak jak dzieci. Wiesz, muszą... Oblizują piach w piaskownicy i są zdrowe, a takie, wiesz, które są trzymane pod kloszem, to...
Czyli widzisz, palec w dupę i oblizywać piach z piaskownicy.
Najlepiej w tej kolejności.
Kurde, a ja jeszcze ten... Muszę łóżko pościelić, bo dzisiaj pranie robiłem.
Zmieścił.
Połóżcie tak po prostu.
Co ci to zmieni?
Na podłodze.
Co ci zmieni, że się pościelisz? Wyśpisz się lepiej?
No, czapkę no pewnie. Załóż.
Taka świeża pościel.
Zresztą nie idź spać, monitoruj swój stan.
Deusz jest specjalistą od spania, to ci wytłumaczę.
Tak, tak, Deusz jest specjalistą, dokładnie.
Jak kogoś miałbym słuchać, jeśli chodzi o sen, to Deusza.
Tak, tak.
A dziękuję.
Proszę. Dobra, koniec.